Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Bukłaki, czyli jak już wam mówiłem wielokrotnie, w cyklu rozmów, gdzie zapraszam rozmówców, przy których się nawracam. Czyli po to, żeby sobie polepszyć stan własnej wiary, słucham ludzi i też bardzo bym chciał, żebyście wysłuchali, którzy mówią o Panu Jezusie, nim żyją, i dzięki temu możemy wzrastać. Bardzo serdecznie witam u nas ojca Mateusza Filipowskiego, karmelitę. Mateuszu, witaj.
Cześć.
Ty jesteś karmelita bosy czy trzewiczkowy? W sensie jak patrzę, to jesteś trzewiczkowy, ale chyba jesteś bosy, nie?
Bosy.
Czym to się różni, co chodzi w ogóle?
Wiesz co, no to określenie bosy bierze się z całej reformy potrydenckiej, gdzie zakony, które wracały do pierwotnej reguły, no przybierały taki przydomek bosy. Byli też dominikanie bosi, byli franciszkanie bosi.
Naprawdę?
Tylko były lokalne reformy,
nie,
które potem one gdzieś tam tak poumierały i one zawsze z założenia miały być lokalnymi reformami. Natomiast historycznie u nas tak to się poukładało ze względu na duży konflikt między braćmi, że w pewnym momencie papież tak nakazał wyłączyć zakon. No, zasługa duża Teresy, nie? Teresy, w którą król w Hiszpanii był wpatrzony jak w obrazek, generał, papież potem też, więc Teresa była charyzmatyczna, czarująca. No i stąd tak zrodził się
do dzisiaj nowy zakon. Jesteście dwoma osobnymi zakonami, tak?
Tak.
I nie ma pojednania?
Wydajemy listy, nie wiem, na 800 lat szkaplerza, nie? Reguły. Są takie wspólne inicjatywy. Nie?
No, okay.
Bo jednak mimo wszystko mamy wspólny korzeń, wspólny charyzmat, nie? Ojców z Góry Karmel. No przede wszystkim nie? W tym rysie, który ja zawsze podkreślam, dla mnie jest coś cudownego w Karmelu, to, że w Karmelu Maryja jest naszą siostrą. Nie?
Okay.
Bo oficjalna nasza nazwa to są bracia Bosi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Nie? Jesteśmy jej braćmi. Ona jest naszą siostrą. Oczywiście jest królową matką, no ale to jest też taki rys duchowości, który jest rdzeniem.
Ty musisz bardzo uważać, że takie rzeczy mówisz, bo ja wszędzie mówię o tym, że ja nie mam z Maryją relacji synowsko-matczynej, tylko właśnie siostrzaną. I oczywiście zawsze po mnie wszędzie jadą, jakie to herezje ja gadam. Będę się teraz powoływał, że to jest cała duchowość karmelitańska w kościele, czy ja jestem ukrytym karmelitą. Ty masz skrót na końcu OCD, tak?
OCD.
Co to, jak to się rozwija?
No zakon karmelitów bosych.
Czyli Ordo?
Karmelitanum Descalcatorum.
O Boże. A ci trzewiczkowie są też w Polsce, czy nie?
Są. Oczywiście. No.
Oni mają takie same habity jak ty, czy nie?
Troszeczkę takie bardziej opływowe, chyba bardziej
jak my?
Jak wy, bo Teresa habit skróciła braciom. Wzięła nożyczki i sama.
Tak?
Tak, sama go gdzieś tam zaprojektowała. No bo Jan od Krzyża przeżywał nowicjat u sióstr. Zawsze też podkreślam, że prawdopodobnie jesteśmy chyba jedynym zakonem męskim założonym przez kobietę. Najpierw powstały w 1562 roku siostry i 6 lat potem, w 68 Jan dołącza do reformy, zaczyna życie braci, ale wcześniej tak odbywa taki duchowy nowicjat przy klasztorze sióstr. No i Teresa tutaj ten habit i charyzmat.
Pójdź babę do mody, to od razu ci to pozmienia wszystko. No.
Słuchaj, bardzo wygodny.
A bez nic, że można w takim razie powiedzieć, bo ja szczerze mówiąc, trochę mało znam historię tego waszego zakonu. Znam waszych wielkich świętych, oczywiście wiadomo, kto nie zna waszych największych świętych, nie? Ale to można powiedzieć, że Jan jest de facto jakimś takim dzieckiem Teresy, tak? Ona go ukształtowała?
No można tak powiedzieć. Tak? Można tak powiedzieć. Oczywiście Jan sam w sobie, tak, jest,
no nie, no wiadomo,
jest osobnym charyzmatem chodzącym rzeczywiście takim cudem w naszym zakonie. Natomiast my tak patrzymy, że Teresa dla nas jest drzewem, pniem, a Jan jest bardzo ważną gałęzią.
Okay.
Że jednak to Teresa jest tutaj.
Ale wy jak myślicie o takim swoim założycielu, to myślicie Jan czy myślicie Teresa?
No właśnie to jest u nas problem, bo tak naprawdę cała nasza ta pierwotna tradycja odwołuje się do proroka Eliasza.
No tak, no.
I nawet były takie próby w średniowieczu ułomnego udowodnienia, że
Eliasz założył zakon.
Tak, jest bezpośrednia linia,
tak,
linia do czasów współczesnych od samego Eliasza.
Na grubo pojechaliście.
Tak. No więc Eliasz jest tym takim protoplastą, duchowym ojcem.
Takim duchowym, tak. Tak.
Potem mamy do pierwszych braci na górze Karmel i taką ważną postać patriarchy Alberta Jerozolimskiego, który nadaje regułę braciom.
O, tak? Jaki to jest czas?
XII wiek. Okay. No. Potem bracia uciekają do Europy. Tutaj się reformują, muszą wejść w tryb życia zakonnego, takiego europejskiego, bo jednak to życie w Karmelu, ono ma znamiona takiego życia też wschodniego monastycyzmu. Po drodze pojawia się Szymon Sztok, czyli generał, który otrzymuje szkaplerz, czyli taki kolejny moment zwrotny.
Przerwę ci tylko, tobie zawsze, wiesz, bawi, no bo mnóstwo zakonów ma szkaplerze, oczywiście niektórzy bardziej widoczne, inni mniej i tak dalej. I to jest ciekawe, że każdy zakon ma dokładnie swoją historię, jak to Matka Boża dała temu zakonowi szkaplerz. I wy na pewno też macie jakieś takie, że to Matka Boża pewnie dała.
No tak, nie? Tak, oczywiście.
No tak samo. I teraz jest pytanie, czy Matka Boża o tym wie, że ona wszystkim rozdała te szkaplerze, nie?
Ale wiesz co, nie wiem, jak to wytłumaczycie. U nas ten szkaplerz, zobacz, w tradycji monastycznej, no mnich jak dostawał na obuczyny tunikę.
No to był fartuch, nie?
Znaczy samą tunikę, no to musiała mu starczyć do grobowej deski. Mhm. Nie? Natomiast tak, zwykły fartuch z lichego materiału,
kuchni, tak?
No właśnie. No. Przy czym Matka Boża w tej obietnicy, którą składa Szymonowi, mówi: zobacz, to zwykły fartuch do tej pory chronił cię przed brudem fizycznym, teraz będzie cię chronił przed brudem duchowym i to jest znak wejścia w przymierze. Mhm. Wiesz, ja sobie myślę o tej historii, jakie to jest w ogóle Jezusowe. Nie? Pan Jezus bierze proste znaki. Chleb, wodę, wino, oleje. Tak, no wszystko się właśnie na prostych znakach opiera. No i Matka Boża też. No, prosty fartuch, nie? Prosty
fartuch. Który to jest u was rok, jak dostajecie szkaplerz?
1251.
Czyli nie byliśmy pierwsi. Czyli mówiąc krótko, Matka Boża najpierw dała nam i potem powiedziała, żeby innym nie było przykro, to i też dam ich wersję, po prostu żeby mieli. Dokładnie. U nas jest Reginald z Orleanu, który dostał szkaplerz od Matki Bożej. Czy nie, bo to jest pochodzenie jest takie samo. Jestem przekonany, że po prostu, znaczy nie chcę negować, że tak powiem, spotkań Matki Bożej z różnymi ludźmi, ale to po prostu wszystkie zakony miały fartuchy, a potem się je uświęciło, nie? U was się też specjalnie na ślubach święci szkaplerz, czy nie? Tak, tak samo, tak, nie? No tak, właśnie, to wszyscy mamy tak samo. Mateusz. O duchowości karmelitańskiej sobie jeszcze pogadamy za momencik, ale chciałbym zacząć od takiego pytania w ogóle najbardziej istotnego. Ja wiem, że na nie jest bardzo trudno odpowiedzieć i też, no nieważne. Kto to jest Pan Jezus dla ciebie?
O.
Wybacz, że tak z grubej rury, ale to jest uważam najbardziej kluczowe pytanie, jakie istnieje.
Wiesz co, z jednej strony brat, z drugiej strony najbardziej sensowna odpowiedź na wszystkie pytania. Jednocześnie nie taka, wiesz, prosta odpowiedź, tylko on sam jest odpowiedzią. Nie? Nawet jak jeżeli nie mam takiej intelektualnej odpowiedzi w różnych kawałkach życia, nawet jeżeli nie mam w moich stanach egzystencjalnych odpowiedzi na różne kawałki, no to on jest tą odpowiedzią. On, no i przede wszystkim jego zmartwychwstanie.
To no.
Co, bo jak tak patrzę trochę na moją drogę życia, wiadomo, różne momenty miałem, no i człowiek też jakby, można powiedzieć, intelektualnie zmaga się z różnymi prawdami i tak się śmieję sam do siebie, że chyba dokonałem wszystkich możliwych dekonstrukcji różnych, w cudzysłowie, prawd wiary, tak, mniejszych, większych. To oczywiście chodzi, nie, o cały ten wymiar taki egzystencjalny, ale nie jestem w stanie i nigdy nie byłem w stanie podważyć tego jednego momentu, jakim jest zmartwychwstanie.
Okej.
Okay. I to jest takie, nie, jak Pan Jezus mówi, wróćcie do Galilei, ja mam takie, wróć do pustego grobu. Nie, że we wszystkich jakichś takich momentach ciemnych, wątpliwych, kiedy mam wątpliwości, kiedy zadaję jakieś pytania, szukam odpowiedzi, ich nie mam, nie, to jest ten powrót do pustego grobu, do Niego. Więc tak, z jednej strony jest takim bratem, nie, który cały czas przy mnie idzie, jest, towarzyszy. Z drugiej strony jest najsensowniejszą odpowiedzią, jaką w życiu znalazłem. A po różnych też obrzeżach i opłotkach też chodziłem w życiu. Tak, więc to jest taka najgłębsza, najsensowniejsza, egzystencjalna odpowiedź.
Wiem, że to będzie jeszcze bardziej głupie pytanie, które teraz zadam, ale no rodzice zawsze jak mają dzieci, to mają swoje ulubione. Oczywiście nigdy tak nie mówią i mówią, że wszystkie kochają tak samo, ale to jest nieprawda. Wiadomo, że zawsze mają jedno ulubione. Gdybyś miał powiedzieć, czy masz ulubioną osobę w Trójcy Świętej, w sensie do której jest ci najbliżej? Właśnie Jezus, czy może czy Duch Święty, czy Ojciec?
Wiesz, to chyba z jednej strony tak, Pan Jezus, nie? Z drugiej strony ostatnio sam się śmieję, że no miałem bardzo takie głębokie rekolekcje, które przeżyłem w zeszłym roku u sióstr z Betlejem i tak.
W sensie twoje własne, czy?
Moje własne, osobiste, gdzie mam taki moment trynitarnego przebudzenia, jakiegoś takiego nawrócenia trynitarnego.
Boże, jaki termin, nazwij, rozszerz to.
No czyli tak, Trinitas, Trójca Święta, nie? Że odkrywam jakoś tajemnicę Trójcy, nie? Ten przepływ, który jest między osobami, nie? Przepływ miłości, nie? Włączenia mnie w tą komunię. No jakoś towarzyszy mi ostatnio ikona Rublowa, której długo nie doceniałem, a teraz jakoś tak trochę siedzę przy niej, medytuję. Zachwyca mnie to, że tam jest to czwarte miejsce, tak, puste, zapraszające mnie do tego, żeby wejść w tą komunię. A jeszcze bardziej mnie, wiesz, zachwyciła taka, nie wiem, czy prawdziwa, bo może ktoś tam naciągał, ale taka interpretacja tego dzieła, którą w której książce znalazłem, że prawdopodobnie, nie, w tym takim malutkim okienku, tam, które jest w ołtarzu, była jakaś warstwa lustra nałożona. Nie, że ten, który stawał przed nią, miał siebie zobaczyć. Nie? Więc to mnie jakoś też tak zachwyciło. No więc odpowiadając na twoje pytanie z tej strony, no, Pan Jezus zawsze, nie? Jakby pierwszy, zwłaszcza w takiej też prostocie Ewangelii, Jezus Ewangelii, nie? A z drugiej strony tak, mam jakieś takie tajemnicze przebudzenie w sobie, którego nadal nie rozumiem, nadal jakoś rozpieczętowuję w sobie, ale tak, jakieś takie bycie, nie? Wciągniętym w wir tej tajemnicy, nie? Ostatnio mi towarzyszy.
Ja mam nadzieję, że widzowie już doskonale czujecie różnicę między Dominikanami i Franciszkanami. Jak Dominikanin powie, że pojechał na prywatne rekolekcje, zaznacza, że wyjeżdża, słuchajcie, nawróciłem się, postanowiłem nie korzystać aż tyle z Twittera. Wraca Karmelita z rekolekcji i mówi, miałem przebudzenie trynitarne. To jest właśnie różnica między tymi zakonami, widzicie. Ale to nie każdy szuka czego, bo tam potrzeba. Mateuszu, to jest w ogóle piękne, co mówisz. Pan Jezus jednocześnie brat, Pan Jezus zmartwychwstały, Pan Jezus odpowiedź sensowna. Powiedz trochę o twoich początkach, w sensie skąd ty jesteś, z jakiej rodziny, jak to się stało, że w ogóle, wiesz, trafiłeś do zakonu, jakby jaka jest droga twojej wiary, takiej tej na samym początku.
Pochodzę z Poznania, więc pyra. wiesz co, no myślę, że pochodzę z perspektywy takiej katolickiej, standardowej, polskiej.
Czyli rodzina wierząca.
Rodzina wierząca, chodząca jakby do kościoła, natomiast po prostu bardzo, bardzo tradycyjnie, nie? Teraz tak patrząc też na moją rodzinę, to ona też jest w drodze, trochę chyba też ze mną, natomiast tak u początków to po prostu polska katolicka rodzina. Sam zostałem ministrantem, nie wiem dlaczego, ale po prostu zostałem. Pamiętam jedno takie doświadczenie, takie wspomnienie z dzieciństwa, nie, że miałem taką fascynację, tak myślałem jako dziecko, nie, to miałem z 5 lat, że jak jest podniesienie, moment przeistoczenia, no jest gong, nie?
Tak.
Ja myślałem, że to jest głos z nieba. Nie? I zawsze sobie myślałem, kurczę, to ja chcę być tam blisko tego ołtarza, żeby lepiej słyszeć ten głos z nieba. No i zostałem tym ministrantem i potem odkryłem, że to nie głos z nieba, tylko ministrant. Jeszcze bardziej mi się spodobało. Nie? Więc byłem sobie tym ministrantem. Byłem jakoś tak zaangażowany w życie też parafialne. Gdzieś tam uczestniczyłem też w życiu gazety parafialnej. Bardzo jakiś taki ważny dla mnie.
W sensie, że pisałeś już, tak?
Tak, pisałem już. To był tygodnik, więc już tak naprawdę od gimnazjum zacząłem rzeczywiście w tym kawałku takim pisarskim jakoś tam wzrastać. I z jednej strony to jest moje takie życie, nie? Poukładane przy ołtarzu, ręce złożone. Z drugiej strony życie szkolne.
No,
z takim elementem buntu. W ogóle, jak tak patrzę dzisiaj, nie, to jest taki element podwójnego życia, bym to nazwał. Natomiast tak nie nazywam, no bo wiek nastoletni, ma swoje prawa, swoje dynamiki. No jest tak, jakoś sobie tam się rozwijałem. Oczywiście przyszło też takie pragnienie bardzo szybko tego, że chcę zostać księdzem, prezbiterem.
Ale miałeś coś wspólnego z karmelitami, czy nie? Nie,
nic.
Nie.
Po prostu księdzem diecezjalnym i to była jedyna forma życia, tak jaką wówczas znałem. Tak, no i dochodzimy do takiego momentu, który dla mnie jest jakby trudnym kawałkiem, bo bardzo szybko jakby zobaczyłem, w jaki sposób doświadczyłem tego cienia Kościoła.
No.
To też jest trochę związane z aferą w Kościele Poznańskim, związanym z arcybiskupem Pecem. Więc jako nastolatek już pewne rzeczy widziałem.
Ale jeżeli mogę zapytać, ciebie to też dotknęło jakoś tam, w sensie to był twój udział, czy tylko w sensie
Nie. To jest jakby ze słyszenia, ale jednocześnie żyjesz w tym kręgu eklezjalnym, więc też jako młody człowiek masz wyczulony zmysł na autentyczność i czasem tak dorosłym się wydaje, że czegoś nie widać, a młodzi widzą. Więc to też był taki moment, w którym też na konkretnych ludziach ja też w życiu się zawiodłem. I to był taki moment też przesileniowy w moim życiu, bardzo trudny, że ja w wieku mniej więcej 17 lat postanowiłem, że złożę akt apostazji proboszczowi na biurko, kończąc 18. Nie? Kiedy nikt prawie o tym nie mówił, nie? To było takie ponad 20 lat temu, 20 lat temu, nie? Świeża.
Wyprzedziłeś modę.
Trochę tak, ale miałem taki zamiar, nie? Nawet początkowo sobie myślałem, żeby trochę rodziny nie zszokować, to pójdę do protestantów, nie? To tak na lekko. Więc to był taki dla mnie rzeczywiście trudny moment. To, że w tamtym momencie też się życiowo nie pogubiłem, to zawdzięczam na pewno moim przyjaciołom. Dwie, trzy osoby, które do końca ze mną jakby zostały. Jednocześnie ja też wszedłem na taką drogę takiego mocnego antyklerykalizmu. Nie? Do tego stopnia, że jak potem wstępowałem do zakonu, to były osoby, które myślały, że to jest mój kolejny antyklerykalny żart, nie? Który chcę Kościołowi zrobić. Proboszcz chyba generalnie nigdy nie ogłosił, że pierwsze w historii powołanie z parafii poszło do zakonu. Dopiero jakieś tam ogłoszenia były na kilka tygodni zapowiedzi przed ślubami wieczystymi. Więc to był taki moment dla mnie jakby trudny. No i w tej historii pojawia się dla mnie ważna postać, bo tak jak święty Paweł mówi, że wielu macie wychowawców, a niewielu macie ojców, to zaczepił mnie kiedyś pod kościołem Palotynów ówczesny proboszcz Adrian Galbas. Tak, zaczepił mnie i potem jakoś tak po latach mi powiedział, wiesz, nigdy nie miałem zwyczaju zaczepiać obcych ludzi, a jeszcze jakichś nastolatków, nie? Ale przechodząc obok ciebie miałem takie, zagadaj go, nie? No i rzeczywiście tak zaczęliśmy gadać i w pewnym momencie ja pamiętam, jak bardzo się wylałem tak przed nim, nie? Z tego wszystkiego, co widziałem, czego jakoś tam doświadczyłem.
Ale tak w sensie od razu na ulicy w pierwszej rozmowie, tak?
Tak, nie? I to też patrząc na siebie, mówię, co ja w ogóle zrobiłem wtedy, nie? No i on wtedy mnie zaprosił na herbatę. Mówi, to przyjdź, pogadam. I zaczął mi towarzyszyć i to był pierwszy duchowny, któremu po tym kryzysie takim moim eklezjalnym zaufałem.
Macie do dzisiaj jakiś taki kontakt?
Tak. No tak, jest w takiej serdecznej, myślę, jakiejś tej relacji jesteśmy. Więc wiele mu zawdzięczam, bo dzisiaj, gdyby nie on, to pewnie nie byłoby mnie w kościele. Poza tym też pomógł mi rozeznać powołanie. Bo ja w tamtym czasie też miałem dziewczynę, tak zakopałem to powołanie generalnie i w pewnym momencie tak przychodzi moment matur, i nagle kłócę się z Panem Bogiem, że ja do żadnego zakonu nie idę. Nie? Mam dziewczynę, mam plany pójścia na studia, tu jakiś zakon, nie, wymyśliłeś. No i początkowo to też jest takie ciekawe, że ja generalnie wstąpiłem do Palotynów w pierwszym rzucie.
Wstąpiłeś?
No tak, tutaj ojciec Adrian bardzo świadomie, przy czym teraz wyjdzie moja ignorancja. No bo tak jak mówiłem ci, z jednej strony miałem tylko świadomość tego, że jedyna forma powołania to jest ksiądz diecezjalny, a nagle jakby we mnie w ogóle zostało wlane powołanie takie stricto zakonne. No i pojechałem do tych Palotynów, już wszystkie dokumenty tam złożyłem.
Od razu po maturze, tak?
Tak, od razu po maturze. No i gdzieś tam przychodzę w drugim miesiącu, to pod koniec października do magistra. No i mówię mu, wiecie co, ale mam takie pytanie. No bo ja do zakonu wstąpiłem. No i ten wspólny brewiarz, chorał gregoriański, milczenie, samotność. Nie, to będzie czy nie będzie? To się zacznie czy nie? Bo póki co to jakieś wakacje z Panem Bogiem, nie? A on tak patrzy na mnie, mówi, a ty wiesz, gdzie wstąpiłeś? A ja mówię, no do zakonu. Mówię, jaka różnica? Benedyktyni, karmelici, palotyni, no, jakby zakon to zakon. No, inny założyciel, trochę inny habit, ale życie zakonne jest jedno. Nie? A on mówi, no, wiesz, nie jest. Chyba to nie jest twoje miejsce. Wiesz co, do końca życia będę wdzięczny Palotynom za to, co zrobili, bo z jednej strony już ja już wtedy znałem Karmel i bardzo świadomie ten Karmel wybrałem. Natomiast też bracia mi powiedzieli, no przyjdź za rok w kolejnym rzucie, a tu już mnie wojsko ścigało. Studiów w listopadzie nie zaczniesz i wtedy magister powiedział, to Mateusz, siedź u nas, jakby żeby to wojsko cię nie złapało, co wyklęczysz, to twoje, jakby nie ma problemu, więc będę im tak bardzo wdzięczny za to, że mnie tam przechowali.
Tak.
No i tam, nie wiem, pod koniec chyba maja wróciłem.
A skąd znałeś wtedy karmelitów w ogóle?
Wiesz co, to jest związane właśnie z tymi moimi przyjaciółmi, którzy pamiętam, jak była peregrynacja Małej Tereski w 2005 roku, zaciągnęli mnie na nią. Ja w ogóle nie wiedziałem, kto to Tereska, no ale tak, wiesz, stanąłem przed tym relikwiarzem, tą trumienką i mówię, fajna dziewczyna jesteś, zawierzam ci moje powołanie. Nie? I przyjąłem szkaplerz wtedy też. I wiesz, i to też jest ciekawe, że w całym tym moim kryzysie takim antyklerykalnym, eklezjalnym, pościągałem, wiesz, wszystkie medaliki, krzyżyki ze szyi, z pokoju, nie? Jakby wyczyściłem się totalnie z takich symboli religijnych. Natomiast nigdy nie mogłem ściągnąć z szyi szkaplerza. Nie? Ja mówiłem, dlaczego tej szmaty nie mogę ściągnąć, nie? To było takie... No i stąd też jakby znałem rzeczywiście zakon braci. No i też w tym całym takim moim nawróceniu i wielu momentach, nie, w których ja myślę, że mogłem podjąć takie decyzje, które mogłyby rzutować potem na moją przyszłość, to do dzisiaj pamiętam te momenty, w których taka ręka Matki Bożej, siostry, nie, jakby mówiła, nie idź w to, nie, bo to będzie opłakane skutki będą z tego. Więc ta więź z Maryją też cały czas była. Jako taki no, ostatni moment, ostatni bastion, tak, tej relacji z Kościołem, w ogóle z Panem Bogiem, ale właśnie cały czas jako siostra, nie? Ktoś, kto po prostu jest blisko. No więc potem spakowałem się, przyjechałem na chwilę do domu, przepakowałem się i wstąpiłem do Karmelu. No i tu już.
Ty nosisz, w sensie masz też taki ten szkaplerz, taki ten wiszący i ten jednocześnie, czy masz dwa szkaplerze w sumie?
Tak. No bo jak nie, to czasami
jak zajmujesz habit,
cały czas ten szkaplerz jest.
Powiedz mi potem, jak już wstąpiłeś, bo jesteś w zakonie ile lat?
Profesję złożyłem w 2009, od 2008.
18 lat. Miałeś w tym czasie jeszcze jakieś takie momenty jakiegoś, nie wiem, kryzysu? Myślisz, że to nie ta droga, albo że odejść i tak dalej? Mhm.
Wiesz co, no, dwa takie chyba momenty trudne miałem w seminarium. I to w ogóle jedno takie ładna, przepiękna historia. Byłem przydzielony tak okazjonalnie na weekend do posługi przy duszpasterstwie rodzin. No i z tymi rodzinami tam wyjechaliśmy. Chodziło o to, że brat kleryk miał się opiekować dziećmi, kiedy rodzice tam mieli formację. No i byłem jeden weekend i tam ogarniałem te dzieciaki. No i też coś tam pomogłem jednej małej dziewczynce znaleźć mamę, nie? Taka czterolatka, nie? No i zapomniałem o całej sytuacji, wróciłem do klasztoru, sobie tam żyję kolejne tygodnie i chodzę po ścianach, nie? Jakby, strasznie trudny moment miałem, a jednocześnie miałem takie doświadczenie, kurczę, ktoś mnie niesie modlitwą, nie? Ktoś mnie niesie modlitwą. No i któregoś razu, wiesz, idę ulicą, idzie jakaś mama z taką małą 3-4-latką, nie? I zaczynają mi tam machać. I tak się oglądam do mnie, nie? Jakby nie znam, nie kojarzyłem, no ale potem jak już mama się przybliżyła, to poznałem ją i ona do mnie mówi, wie brat co, no bo nasza mała Frania nie pójdzie spać, dopóki się za brata nie pomodli. A w ogóle zaczęło się od tego, że ona kiedyś siedzi przy stole i mówi, a ja mam brata. Oni tak patrzą na nią, nie masz brata. Oczywiście teraz już brat jest, bo się w międzyczasie pojawił, ale wtedy go nie było. Takiego innego, brata Matiego. Nie? I ona przez te kilka tygodni, nie, przed snem chciała się za mnie pomodlić. Nie? I ja miałem takie, wiesz, takie doświadczenie.
A ona była wśród tych dzieci, którymi ty się tam zajmowałeś,
tak? Tak, tak. No. I wiesz, ja miałem takie doświadczenie, modlitwa dziecka jakby przenosiła mnie przez ten kryzys, zwłaszcza, że naprawdę miałem takie odczucie, ktoś się za mnie modli. Nie wiedziałem kto, nie? Ale że ktoś w tym kryzysie się modli. No, z tego się też jakoś taka piękna przyjaźń tam zrodziła z całą rodziną. Tak, więc mam dużą taką wdzięczność, nie? Więc to był taki jeden moment. No i pod koniec też miałem taki drugi moment przed złożeniem ślubów wieczystych, kiedy chyba tak bardzo mocno egzystencjalnie do mnie doszło. Nie na poziomie intelektu, bo to wiedziałem, nie? Że nigdy nie będę mężem i ojcem.
Okej. Okay.
Nie, to był taki moment, nie, że, ale też jednocześnie to był moment świadomego wyboru, nie, że wiem, na co się decyduję i że to też będzie boleć, nie, że to będzie też taki kawałek, wiesz, bo na przykład, nie wiem, czy tak słyszałeś, ja czasami słyszałem u kaznodziejów, nie, że jak pójdziesz za Panem, no, stokroć więcej ci tam Pan Bóg wynagrodzi.
Znaczy tak, no wynagrodzi.
Matek, ojców, braci, sióstr.
Wynagrodzi i 2000 razy więcej dowali.
Tak. Ale zobacz, że w tej wyliczance całej jakby nie ma słowa, nie ma o żonie.
Tak, nie ma żony.
Nie, że tak. Dla mnie najbardziej wyzwalającym momentem w tym kryzysie było to, kiedy ja zgodziłem się na brak. Mhm. Nie, że będę żył z tym brakiem do końca życia. Nie, że wracając do celi nigdy nie usłyszę, tata wrócił. Nie? Że będę się kładł tak do łóżka i nie będę miał do kogo się przytulić, nie? Że to było chyba najbardziej też wyzwalające w tym momencie.
Ale tutaj,
nie?
To wiesz, uważaj, co mówisz, bo wczoraj to były siostry, nie? Nasze dominikanki z Broniszewic, które prowadzą dom chłopaków, które zasadniczo też, składając śluby, miały dokładnie to samo myślenie, co ty, czyli nigdy wracając do domu nikt nie powie mamo, a jest inaczej. Dlatego, że one, dosłownie chłopaki, mają do nich relację rodzicielską, matczyną. One mówią, że są najpiękniejsze sytuacje, kiedy wchodzą do sklepu w habicie z małym chłopcem i on mówi do nich mamo. I wszyscy ludzie patrzą i nie wiedzą, co się dzieje. Dlaczego zakonnica właśnie przyszła z dzieckiem do sklepu. Więc uważaj, to jeszcze może być, nie? Z tą żoną w łóżku to się zgadza. Tutaj to raczej rzeczywiście pustka, daj Boże, pozostanie do końca życia. Ale z tym to niekoniecznie. Mam takie pytanie, bo jak o tym mówiłeś, wy nie macie czegoś takiego, no bo mówisz, że miałeś to doświadczenie, oczywiście strasznie piękne, kiedy ta dziewczynka się za ciebie modliła. Wy nie macie swoich własnych, prywatnych, osobistych, indywidualnych sióstr, które się za was modlą?
Oczywiście, że mamy.
No.
W nowicjacie...
Tak samo jak u nas, nie? Że tak, Miszka dostaje któregoś z braci, tak, i się do niego modli, nie? Ja. Masz taką swoją siostrę? Jesteście w kontakcie? Tak,
tak. Tak. No, nie jedną, nie? Bo to tak. Potem się pojawia w kolejnych klasztorach, to siostry też chętnie...
Tak. No, u nas są trzy klasztory, więc zawsze są trzy siostry. Dobrze, Mateuszu. Jesteś, można tak powiedzieć, pisarzem. W sensie bardzo dużo piszesz. Jak patrzę na twoją działalność w internecie, to tam właśnie nie ma tego, co robię ja, czyli nie ma filmów za dużo. Wiadomo, pojawiasz się w różnych rozmowach i tak dalej, ale nie kręcisz żadnych filmów. Natomiast masz profil na Facebooku i na Instagramie. Pieśń Humbaka. To jak to usłyszałem kiedyś, to bardzo mnie to ujęło, bo ja, podobnie jak ty, jak żeśmy gadaliśmy wcześniej, ja też bardzo lubię wieloryby, szczególnie płetwale błękitne, to są absolutnie cudowne zwierzęta. Też ja akurat, bo w odróżnieniu od ciebie, tak jak mówiłeś, do ciebie Michał Zioło niekoniecznie trafia. Gdzieś u początków moich powołań książki Michała Zioło były dla mnie bardzo, bardzo ważne, nie? I on też ma właśnie piosenkę Humbaka, więc to było dla mnie ważne. Wiem, że to jest u ciebie związane też z Jonaszem, nie? Tego chłopaka wybrałeś jako właśnie, znaczy wybrałeś, no, jako rybę, która połknęła Jonasza. Powiedz mi trochę więcej o tym Jonaszu w twoim życiu, bo dla mnie Jonasz też jest ważną postacią. Dlaczego on ci jest bliski? Co on u ciebie znaczy?
Wiesz, to trochę chyba jest to związane z całą moją strukturą, jak to kiedyś moi przyjaciele powiedzieli. Wiesz, Mateusz, bo ty jesteś taką osobą, która z zasady musi powiedzieć nie, żeby potem w wolności móc powiedzieć tak.
Czy jesteś tym synem, który mówi, nie pójdę, a potem idzie, tak?
Tak, tak, tak. Nie? Więc ja to często z Panem Bogiem się tam kopię, wierzgam, no i uciekam, nie? Zresztą to też, w ogóle to się zaczęło, jak tak pomnę, to u spowiedzi u dominikanów w Krakowie.
No.
Chyba byłem na pierwszym albo drugim roku. Aha. No i też jakiś miałem taki moment, że się tam mocowałem z Panem Bogiem i tak randomowo poszedłem jakby do tak, spowiedzi. Tak. No i pamiętam, że ten ojciec mnie wysłuchał, nie? Mówi, za pokutę przeczytaj Księgę Jonasza. I mnie rozgrzeszył, nie? No i ten Jonasz siadł wtedy, nie? Jakby rzeczywiście zacząłem, całe lata mi towarzyszy, nie? Ta opowieść, ta księga. I trochę też, no, Słowo Boże cię czyta. Wiemy to doskonale. Jest. Więc mam takie poczucie, że ta księga mnie bardzo mocno gdzieś tam czyta. Bardzo często tam się obrażam na tego Pana Boga, nie? Potem przychodzę, płaczę, przytulam się, nie? Jestem. Ale tak, Jonasz, który też jakby ucieka, też chyba taki duży autentyzm, nie? W tej relacji, nie? Jaką trzeba mieć bliską relację z Bogiem, żeby się na Niego obrazić, nie? Żeby uciec przed Nim, żeby wierzgać nogami, żeby, no właśnie, mieć pretensje. No, taki symbol też takiej bliskiej, autentycznej relacji dla mnie to jest. No i stąd ten wieloryb też, który właśnie go połknął. Tam przesiedział swoje 3 dni we wnętrznościach ryby.
Aż zwymiotował,
co podejrzewałam, nie było przyjemnym doświadczeniem dla Jonasza.
Ani dla Jonasza, ani dla ryby, wiesz?
No. No i też widzę, nie? Że też takie momenty są, że nie wiem, czy to wynika też trochę z bycia osadzonym w naszym charyzmacie karmelitańskim, noce i te sprawy, ale też widzę, nie? Takie momenty, gdzie mam takie poczucie, że ryba mnie połknęła, posiedziałem tam chwilę, wypluła i zupełnie bez mojej zasługi, nie, coś się zmieniło. Nie, jakby poszedłem dalej, nie? Więc mam wrażenie, że tu chodzi o jakiś taki, nie, język, jaki się wytworzył między mną a Panem Bogiem. Nie, że...
nie. Dla mnie to jest strasznie ważna postać, bo uważam, że to jest najbardziej nieudany prorok Starego Testamentu. Jednocześnie to jest gość, który wygłaszając najgorsze kazanie w historii świata, no bo szedł przez 3 dni i powtarzał w kółko jedno zdanie, nie? Jeszcze 40 dni i wszyscy zginiecie. Zawsze to mówię ludziom na rekolekcjach, że wyobraźcie sobie, że przyjeżdżam na rekolekcję, nie? Na przykład do Poznania, wychodzę codziennie na ambony i mówię tylko jedno zdanie. Jeszcze 40 dni i wszyscy zginiecie. I wychodzę. I ten chłop nawrócił 120 tysięcy ludzi, nie? Tym jednym kazaniem. Więc wiesz, dla mnie jako dla kaznodziei to jest w ogóle najważniejsza postać ever, jaka istnieje, bo tobie pokazuje, że możesz być najbardziej nieudanym prorokiem świata, możesz mówić najbardziej beznadziejne kazania świata i Pan Bóg będzie nawracał 120 tysięcy ludzi, nie? Więc jest mi bardzo, bardzo bliski. Wspomniałeś, jak żeśmy rozmawiali wcześniej przy śniadaniu i to mnie zaskoczyło też mocno, bo nie wiedziałem, że tak macie. Oczywiście to jest w waszej duchowości, to jasne, ale nie wiedziałem, że to w praktyce tak wygląda. Że macie w Polsce pustelnię, nie? Na którą każdy brat może pojechać. Ja już to wiem, ale chciałbym, żebyś to powtórzył. Weź trochę opowiedz o tym miejscu, o tym, jak to u was wygląda, co tam się robi w ogóle, jak tam się jedzie.
Tak, w naszej tradycji rzeczywiście dbano o to, żeby każda prowincja naszych braci miała swój taki RM, takie miejsce, gdzie można odejść na pustynię. W dawnej polskiej prowincji takim miejscem była Czerna.
Okay.
Dzisiaj jest przepięknym sanktuarium, ale rzeczywiście to była pustelnia.
Ale tam są też do dzisiaj jakieś domki takie pustelnie?
Jeden ostał się, taki historyczny, zabytkowy, jako też, chyba też bracia korzystają po prostu na dni skupienia. Natomiast w latach 90. tak zrodziło się pragnienie u naszych braci, żeby w naszej prowincji nowo powstałej też założyć taką pustelnię. I rzeczywiście znalazł się dobrodziej, ofiarował jakiś kawałek ziemi głęboko w lesie, na Kaszubach, z małym wiejskim domkiem. No i tam bracia zaczęli żyć życiem eremickim. To jest dom, w którym nie ma żadnej posługi duszpasterskiej. Kaplica nie jest publiczna, pań drogich nie wpuszczamy, mogą panowie księża przyjeżdżać do nas i rzeczywiście licznie przyjeżdżają na...
Sorry, drogie panie.
Na dni swoje skupienia. Natomiast to jest życie, w którym staramy się żyć duchem karmelitańskim. Oczywiście w każdym klasztorze żyjemy, staramy się żyć tym duchem. Natomiast to jest taka przestrzeń, żeby rzeczywiście bracia mogli odpocząć od zajęć duszpasterskich. Ci, którzy odczytują też jakieś takie głębsze powołanie do tego, żeby pobyć na dłuższy czas, nie? Z Panem, to też mogą. No, nasz obecny prowincjał, niedawno znowu wybrany na kolejną kadencję, no, był współzałożycielem tego domu i chyba 18 lat tam był, nie?
Spędził na tej pustelni, tak?
Tak, tak. No. No więc jest to dom głęboko w lesie, tak, mamy przede wszystkim pracę fizyczną, no bo dom, koło domu trzeba trochę porobić.
Ale każdy z braci jest tam zupełnie sam? Macie wspólne jakby też miejsce, elementy?
Tak, oczywiście też, znaczy generalnie póki co jesteśmy też w trakcie rozbudowy, że budujemy te domki, że każdy będzie miał swój osobny RM. Do tej pory żyliśmy w takim wspólnym cenobium, nie? Kaplica, chór zakonny, wiadomo, biblioteka, refektarz, kuchnia, celki nasze zakonne. No i całe życie jest osadzone w takim rytmie klasztornym. Brewiarz, 2 godziny modlitwy wewnętrznej, czas na lekcję divina, czas na pracę fizyczną. Zazwyczaj do południa pracujemy fizycznie, po południu jest czas na przebywanie w celi. Mhm. Nie, na jakieś osobiste studium, spacer. Raz w tygodniu mamy rekreację taką spacerową w niedzielę.
Wtedy spacerową?
Tak, swobodnie możemy po obiedzie pójść porozmawiać, no bo cały tydzień też jakoś tam żyjemy w milczeniu. Tak. No tam jeszcze jest jeden dzień, trochę krótsza rekreacja w ciągu tygodnia. No i co sobotę też bardzo ważny element, kapituła braci.
Nie? Co tydzień.
Tak, wszystkie decyzje, wszystkie ustalenia na kolejny tydzień rzeczywiście ustalamy wspólnie. Też mamy tam kapitułę win.
Co tydzień?
Nie co tydzień, raz w miesiącu, ale rzeczywiście taki dobry czas, bo zaczynamy najpierw od dziękczynienia. Nie? Dziękujemy sobie za jakieś dobro, które sobie nawzajem wyświadczyliśmy. Potem jest szansa, że każdy w jakiś sposób przyznaje się do tych momentów, gdzie sam nawalił. I dopiero na końcu, jak ktoś coś ma do brata, to wtedy mu mówi, no chyba, że wcześniej on sam się do tego przyznał, no to już potem drugi raz się nie dowala. Więc oczywiście to są też takie trudne momenty, no bo brat ci prawdę w oczy powie. No,
musisz mi opowiadać o kapitułach.
No natomiast wiesz, ja miałem takie poczucie, że nawet jak było mi trudno w niektórych momentach, to też miałem takie poczucie, no kurczę, jeżeli ktoś ci w twarz powie, nie, co o tobie myśli, to masz takie przekonanie, że nie powie to za plecami, znaczy jednocześnie ja w jakiejś formie też odda za ciebie życie, nie, no bo nie, że to jakoś mimo wszystko też zbliża. Miałem takie poczucie. Mhm. Więc całe tak naprawdę życie się kręci w rytm i roku liturgicznego, tak. I modlitwy.
I ty spędziłeś tam 2 lata, tak?
No blisko 2 lata, takie półtorej roku.
Masz jakieś takie doświadczenie jakby po takich 2 latach, że coś się, nie wiem, zmieniło? Jesteś w innym miejscu, do czegoś doszedłeś?
Wiesz co, kiedyś jeden z braci mnie zapytał, nie? Co po tym czasie odkryłeś w sobie? Tylko słabość. Nie? W sensie rzeczywiście, nie? To jest taki moment, kiedy konfrontujesz się ze sobą, ze swoimi iluzjami. Wiesz, ja tam przychodziłem, ja bardzo chciałem, nie? Ja w ogóle do tej naszej prowincji wstąpiłem, dlatego że tu był ten RM, nie? Więc też długo...
I każdy brat, który chce, może tam pojechać, tak?
Tak, no prosił prowincjała, wiadomo, też trzeba tam personalnie poukładać te klocki w prowincji. Natomiast też poprosiłem, prowincjał na to odpowiedział. Znalazłem się tam, tylko wiesz, ja tam pojechałem też z takiego poczucia trochę wyższości. Nie, że będę prowadził takie doskonalsze życie karmelitańskie. Nie? Ci bracia tam na parafii, to niech się męczą. Nie? To prawdziwy karmel to jest jakby w pustelni. Nie? Ja sobie tak żyłem w takim przeświadczeniu, nie? Że to teraz jestem tym lepszą wersją karmelity. No to były moje iluzje. Nie? Moje iluzje, które wyszły tak naprawdę po tym, jak ja opuściłem karmel, opuściłem RM. Natomiast tam doświadczyłem własnej słabości. Nie? Tam też zobaczyłem, że można mieć idealne warunki zewnętrzne, modlitewne, wszystko podane na tacy i można dalej być tym nienawróconym poganinem, nie? Dalej można być tym takim...
pogadać z miszkami, nie? One mają wszystko na tacy. Wiesz, ja też mam doświadczenie pustyni, tylko zupełnie inaczej, bo ja mam tak, że raz w roku staram się, no bo prowadzę tak intensywne życie, że już po roku nienawidzę ludzi, więc raz w roku na kilka tygodni wyjeżdżam. Mam dzięki temu Mirkowi Malińskiemu z Wrocławia. On ma takich znajomych. To jest tam niedaleko Jeleniej Góry, też totalnie w lasach jest takie państwo, w sensie małżeństwo, które kiedyś było profesorami we Wrocławiu. Rzucili tam w okolicach 50 wrocławskiej akademickie życie, założyli taką agroturystykę, nie będę mówił miejscowości, bo nie chcę, żeby tam nikt jeździł, i wybudowali też taki właśnie dom, to jest 7 kilometrów w las, nie, o którym nikt nie wie, i tam najpierw właśnie Maliński sobie jeździł na jakieś takie pustelnie i też swoim tam różnym znajomym to przekazał, więc ja tam jeżdżę. na 2-3 tygodnie. Jeżeli, to jest tylko 2-3 tygodnie, więc to są tak naprawdę rekolekcje takie, nie? To nie jest życie żadne tam pustelnicze. Ale ja mam takie tam zawsze doświadczenie, że wiesz, przez pierwsze 2-3 dni to jest po prostu raj, bo nie mam ludzi, nie mam mediów, wiesz, tam nie ma prądu, nie ma nic. To jest, no to jesteś totalnie odcięty od świata. Więc pierwsze 2-3 dni to jest raj, potem 3 dni to jest piekło, bo wszystko z ciebie wychodzi, nie? Wszystko, co było załgane, przyklepane, wiesz, wszystkie emocje, wszystkie twoje różne świństwa, wszystkie rzeczy, no cały syf, który masz w głowie. I raz w ogóle było tak, że po tych tam 4 dniach po prostu uciekłem. Nie byłem w stanie już wytrzymać. Wiedziałem, że jak będę dłużej, to coś sobie po prostu zrobię. A teraz mi się na szczęście tego tak zdarzyło. Ale jak przetrzymam taki właśnie pierwszy tydzień po tej euforii, po tym piekle potem, to potem się wszystko zaczyna tak układać, tak? Nie żadne tam fajerwerki, nie żadne przeżycia, tylko tak jakby Pan Jezus wszystko tak, wiesz, to tam wyrzuci, tutaj postawi, tutaj tak, tak się puzzle układają, nie? Strasznie sobie cenię ten czas. Ale nie ukrywam, mam czasem takie ciągoty, chociaż ja wiem, że to raczej są takie marzenia romantyczne, bo ja chyba nic się do tego nie nadaję, że może, wiesz, na rok się gdzieś tam właśnie na jakiejś takiej pustelni zamknąć. U nas jest szczególnie, że ty kojarzysz Tomka Nowaka, nie? On ma ogromne takie, tylko on się oszukuje, nie? Bo on po prostu myśli, że ma tą duszę tych kamedułów. Nawet kiedyś chciał wstąpić do kamedułów, ale nie wytrzymał oczywiście. Ale on to ma takie ciągoty szczególne. A powiedz, gdyby taki jakiś normalny człowiek, w sensie nie ksiądz i tak dalej, mężczyzna chciał tam pojechać na taką pustelnię, to też jest taka możliwość, czy nie?
Tak, tak. Wszystkich mężczyzn też, też przyjmujemy. No.
Okej, ciekawe. Mateusz, jesteś z zakonu, no jednej z najważniejszych takich duchowości w Kościele. I też bardzo, że tak powiem, pewnie ty się z tym do końca nie zgodzisz, ale dla mnie jakby jasno określonej o strukturach jasnych i tak dalej. Ja mówię to bardziej w porównaniu do naszej, bo my nie mamy żadnej duchowości, nie? Dominikanie. Nie mamy żadnej duchowości. Każdy Dominikanin to jest inna bajka, nie? Nie mamy jednego nurtu. I wasza duchowość jest jakby, no, wielka, z wielkimi świętymi i tak dalej. Też widziałem, ty wielokrotnie na YouTubie widziałem twoje różne konferencje właśnie, gdzie mówisz o modlitwie, o mistyce, o duchowości i tak dalej. Ja mam absolutne przekonanie, że rzeczą najważniejszą w chrześcijańskim życiu i też w tym, co mamy robić, no to jest uczenie ludzi nie moralności, nie zasad życia, chociaż to oczywiście jest ważne, to jest jasne, to jest dla mnie tylko skutek czegoś innego. Tylko właśnie uczenia relacji z Bogiem, nie? Ja wiem teraz, że to jest pytanie na 6-godzinną rozmowę. I oczywiście nie chcę, żebyśmy tego tak rozwijali. Ale wyobraź sobie taką sytuację. Na pewno ją miałeś wielokrotnie. Że przychodzi do ciebie człowiek, nie, świecki, umawia się z tobą na rozmowę i mówi, ojcze Mateuszu, mam jedno pragnienie. Jestem katolikiem, no ale takim właśnie, no wychowałem się w wierze katolickiej, jakoś tam w Pana Boga wierzę, nie do końca to jest najważniejsza część mojego życia, a chciałbym rzeczywiście wejść w relację z Bogiem. I teraz ja wiem, że to jest głupie, co będę mówił, ale masz z Nim jedno spotkanie. Nie możesz z Nim wejść w wieloletnie kierownictwo duchowe, wprowadzenie Go w duchowości karmelitańskiej. Jak byś Go pokierował? Co masz człowieku zrobić? Od czego masz zacząć? Jak budować swoją relacje z Bogiem? Bo jestem, wiesz, przekonany, Mateusz, że bardzo wielu ludzi, którzy nas słucha, ma takie coś, że słucha na przykład mnie, czy wielu innych, nie? Tych, którzy gadają w internecie. My ciągle gadamy o relacji z Panem Bogiem, ciągle mówimy, że to jest najważniejsze, ciągle mówimy, że to jest w ogóle klucz do wszystkiego. I oni potem bardzo często mają takie, no dobra, ale jak? No bo ludzie mają praktyki, które mają, bo znają mszę świętą, bo znają swoje różne obowiązki. Ja kocham tych 40-latków, którzy konfesjonale mówią, nie mówiłem paciorka, nie? Gdybyś miał jedno spotkanie, miałbyś człowiekowi, że tak powiem, wysłać go w drogę. Jak byś mu opowiedział o budowaniu duchowości, o budowaniu relacji z Bogiem?
To jest ten moment, gdzie mi proponujesz serię u siebie o modlitwie?
Nie, na razie nie. Jeszcze nie. Na razie masz tylko jedno spotkanie. Nie masz serii, tylko masz jedno spotkanie.
Dobra, czyli 6 godzin.
Właśnie dlatego mówię, nie 6 godzin. Masz z nim jedno półgodzinne spotkanie.
Okej. Wiesz co? W tych wszystkich momentach, gdzie ludzie pytają mnie o modlitwę, bardzo często powtarzam, być może to słyszałeś, że my mamy taką manierę, że wsadzamy Pana Boga na katapultę, robimy wystrzał w 8. galaktykę, a potem konstruujemy najróżniejsze drabiny, urządzenia, żeby sięgnąć.
Jak tam się dostać.
Tak. Ja wobec tego zawsze zadaję pytanie, to po co Bóg się wcielił? Nie? Po co Bóg stał się człowiekiem? No właśnie po to, żebyśmy tych konstrukcji nie musieli już tworzyć. Nie? I zawsze ludziom mówię, że wszystkie zasady, nie, które obowiązują odnośnie budowania relacji międzyludzkich, obowiązują nas również w relacji z Bogiem. Nie? pierwsza podstawowa rzecz, żeby przyjaźń i relacja mogła się wydarzyć, potrzebujemy czasu. Nie? Czyli potrzebujemy momentu też jakby spotkania dla siebie. A z drugiej strony takie, żeby oni też właśnie podpowiadam, że jak wam coś nie styka w waszej modlitwie, w sensie w waszym spotkaniu, w waszej relacji z Bogiem, to sobie pomyślcie, ale czy to by przeszło w relacji ludzkiej? Potem okazuje się, ale to jest głupie. Nie? Bo na przykład ludzie mają swoje wątpliwości, czy modlitwa by na pewno jest dobra w momencie, kiedy idą na modlitwę i są wkurzeni. Smucą się, nic nie czują, mają doła. No i wtedy mówię, zadaję pytanie, a jakbyś tak poszedł do przyjaciela? No to chodzisz do niego tylko, żeby się spotkać w momencie, kiedy jesteś radosny? Jak jesteś wkurzony, to też dzwonisz do przyjaciela, żeby się wygadać. No tak. No to dlaczego jakby coś innego robisz z Panem Bogiem? Nie, więc pierwsze co, to bym tak sprowadził tą relację rzeczywiście na ziemię, nie? Bo każdy z nas, takie lub inne, ale ma doświadczenie budowania różnych relacji z człowiekiem. Nie? Że wiemy o tym, jak budować tą relację i że w ogóle tak budowanie relacji, przyjaźń jest najlepszą szkołą dla mnie duchowości, szkołą modlitwy, szkołą budowania relacji. A już w ogóle relacja małżeńska jest taka wzorcowa. Nie? Bo zobacz, że wszystkie nawet te etapy, które mamy od momentu zakochania po takie dojrzałe, starsze małżeństwa, no, to są wszystkie etapy życia duchowego. No na początku co masz? Motylki, tak, emocje. No, kto z nas nie miał jakichś również motylków duchowych, nie, w związku z tym, że spotkał Chrystusa na swojej drodze, nie? Potem zakochani, no co robią? Siedzą godzinami na telefonie, wymieniają wiadomości, rozmawiają ze sobą i my to samo robimy, nie? Rekolekcje, konferencje, czytamy książki, Słowo Boże. No, musimy poznać tego, kogo mamy pokochać. A potem też przychodzi taki moment w relacji. I dla mnie to jest ukochany moment, taki też jakby pokazujący istotę modlitwy kontemplacyjnej, że zakochani, kochający się mogą usiąść w parku na ławce, siedzieć pół godziny, rozejść się i nikt nie powie, że to był stracony czas. I taki moment również przychodzi tak w relacji z Panem Bogiem, że ja mogę sobie po prostu usiąść, nie? I pobyć przed Nim. Ale również pobyć w tych wszystkich moich stanach, nie? W wszystkich moich emocjach, w tym wszystkim, co przeżywam egzystencjalnie. A idąc dalej tym obrazem, nie? No, będą takie momenty w życiu małżeńskim potem, że no, jesteśmy ze sobą, nie wiem, w kuchni, za kierownicą, czyli cały czas jesteśmy w relacji, nawet jak pracuję. Nie? Nie ma przy mnie tej małżonki, no ale jestem w relacji małżeńskiej. Ale też wiemy, że ci małżonkowie potrzebują jakichś szczególnych momentów sam na sam. No i znowu, to wszystko przekładamy, nie? Na relację z Panem Bogiem. Jadę autem, no on, jest we mnie ta świadomość, że jestem w Jego miłującej obecności, w jego dłoni i nic więcej nie trzeba. Jednocześnie tak, potrzebuję takich momentów, żeby spotkać się sam na sam. No i idąc aż dalej, nie, że jest taki moment całkowicie intymny, tak, aktu małżeńskiego, gdzie małżonkowie są zjednoczeni, są sam na sam ze sobą. I myślę, że tak w duchowości wiemy, to już jest cały ten element, nie, mistyki. Będą takie momenty też udzielania się Pana Boga, więc trochę bym odarł z tej takiej mistyki, nie, że to niby ta relacja z Panem Bogiem to tak świeci, nie, i jest taka przerażająca, do takiego konkretu wynikającego z wcielenia. A po drugie, to, co bym powiedział i co zawsze mówię, co jest moim jakimś takim przekonaniem głębokim i całkowitym takim odkryciem. Pamiętam do dzisiaj, nie, siedziałem, czytałem kolejne teksty ojców Kościoła, ojców pustyni, nie, i za nimi, nie, doszło do mnie, że coś takiego jak moja modlitwa nie istnieje. I w tym momencie ja zawsze mówię, to możemy, drodzy Państwo, się rozejść na tych rekolekcjach, nie, bo zobacz, czy mrówka może dogadać się ze słoniem? No nie, bo istnieje między nimi różnica międzygatunkowa. No. Człowiek z Bogiem też za bardzo się nie dogada. Dogada się dlaczego? Dlatego, że Bóg się wcielił. Nie, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem między nami a Ojcem. Jedyna modlitwa, jaka się wydarza, to jest modlitwa Jezusa. I to, co ja robię, kiedy siadam, nie, do modlitwy, klękam, to podłączam się tak do modlitwy Jezusa. Nie, że Jezus modlący jest gwarantem mojej modlitwy. To było tak dla mnie wyzwalające, nie, że ja przestałem oceniać moją modlitwę, nie, że przestałem coś tam sztucznie robić, poprawiać, nie, że to jest, mam taki obraz rwącego potoku. Nie, że ja tylko rzucam się w ten rwący potok i daję się mu ponieść. Nie? To jest ten obraz winnego krzewu i gałązki. nie? Że jak się podłączam, to jestem i soki ten. Nie? I kiedy siadam, tak ja momentalnie staję w tej obecności, że Jezus zaczyna już się we mnie modlić. Nie? Duch Święty stawia się tak za nami w wszelkich błaganiach, których nie jesteśmy w stanie wyrazić, nie? Że to Jezus jest gwarantem mojej modlitwy, że ty nic nie musisz. Nie? To jest tak wyzwalające. I bym dalej powiedział, nie? Módl się tak, jak potrafisz się modlić i nie módl się tak, jak nie potrafisz, jak to powie John Chapman. Czy też nie, uczymy się kochać kochając, więc uczymy się modlić modląc się, uczymy się tworzyć relację tworząc ją. Nie, po prostu idź w życie, nie, z tym. Więc z jednej strony bym tak ściągnął tak, do człowieczeństwa, z drugiej strony bym oparł tak, to zaufanie, że tu chodzi o to, żeby odkryć, że to Jezus we mnie się modli, a nie, że ja się modlę do Jezusa czy do Pana Boga. Nie? To jest dla mnie tak. Od tamtego momentu pamiętam, no, do dziś, nie, te teksty, jak do mnie to podochodziło, nie? Że akcent jest położony na modlącego się we mnie Jezusa. To jest dobra nowina.
Dobra, sorry, ale tu gadasz z dominikaninem, nie? Ja jestem rzecznikiem ludzi. Ja rozumiem te mistyczne rzucanie się rwący potok życia Trójcy Świętej i podłączanie się do tego. Wiesz, że to żartuję oczywiście trochę, nie? Ale, że tak powiem, stawiam się w roli takiego człowieka, który przychodzi, który powie, no dobra ojcze, ja to wszystko to rozumiem, co mi mówisz, fajne, fajne, ale powiedz mi teraz, co ja mam robić? W sensie, że siadam na tej modlitwie, mam powiedzmy tam te 20 minut czy pół godziny, jak mam się włączyć w rwący potok? W sensie, co robić? Dosłownie, co robić?
Okej. Wasz brat, mistrz Eckhart, nie, mówił, że Bóg często nas nawiedza, ale my tak rzadko jesteśmy u siebie. I pierwsze, do czego ja zawsze zapraszam ludzi, to żeby skontaktowali się ze sobą. No. Nie, nie można wejść w relację z drugim, jeżeli samemu ze sobą nie ma się kontaktu. Nie, kiepsko by było, gdybyśmy tutaj rozmawiali, nie, ja bym siedział, nie wiem, na telefonie i w ogóle byłbym poza tak, całym światem. Więc pierwsze co, to zapraszam, jakby zauważ ciało. Nie, siedzisz, wyprostuj kręgosłup, zauważ oddech, zobacz, czy coś w tym ciele tam ci robi, czy cię boli, czy cię nie boli, uwiera. Tak, jesteśmy mistrzami w oszukiwaniu naszych różnych stanów i emocji. Natomiast ciało zawsze zakomunikuje. I teraz bardzo ważne, nie chodzi o to, żeby coś z tym robić. Chodzi o to, żeby to po prostu zauważyć. To ma prawo być i to nie stoi na przeszkodzie. Nie? Potem mówię, zróbmy krok głębiej. Nie? W sensie zobacz, z jakimi emocjami tu przyszedłeś. Nie z jakimi chciałbyś być przed Panem Bogiem, albo jakie są wzorcowe, sterylne, nie? Tylko realnie, jak się teraz czujesz w twoich uczuciach, nie? Że tak, przeżywam gniew, wkurzenie, jakąś pustkę, radość, smutek, tęsknotę, wstyd, nie? Cokolwiek. To wszystko ma prawo być. I znowu, nic z tym nie musisz robić. Potem bym poszedł głębiej, nie? Czyli takie już głębsze stany psychiczno-duchowe w tobie, nie? Które są jakimiś stanami być może habitualnymi w ostatnim czasie, nie? Że przeżywam być może jakiś głębszy smutek, być może jakiś właśnie też czas depresji, chociaż tutaj mnóstwo gwiazdek, że nieraz ta modlitwa w czasie depresji, która jest chorobą, nie jest możliwa, tak, ale jakiś stan duszy, który we mnie jest, nie? I dopiero jak siebie przyjmę na tej modlitwie, nie, ze sobą się spotkam, to tak naprawdę myślę, że nie to, co Franz Jalicz, nie, powie, ten stan przedkontemplacyjny. Nie, to jest ten moment, w którym się przygotowałem do tego, że mogę się spotkać z drugim ukochanym ty, z tą miłującą obecnością i widzę, jak bardzo to robi różnicę. Nie, że my bardzo często nie jesteśmy w stanie wejść w tą modlitwę, dlatego że nie jesteśmy w stanie przyjąć siebie. Nie? Że to jest trochę w tym momencie zaklinanie takiej rzeczywistości, że Pan Bóg ma coś ze mną zrobić, a chodzi o to pierwsze przyjęcie siebie. Nie? I jak tak towarzyszę ludziom w rekolekcjach, to myślę, że jak człowiek uczciwie przyjmie siebie, że mnie boli, że jestem senny, że jestem głodny, że jestem rozdrażniony, tak? Że jestem smutny, że generalnie życiowo mi się, nie wiem, nie chce, tak? Przeżywam jakiś kryzys, a może wręcz przeciwnie, nie? Doświadczam jakichś zachwytów bożych, jeżeli zaczynam siebie przyjmować, łatwiej mi wejść potem w obecność, nie? No bo zazwyczaj, nie, to też jest taka opowieść w ludziach, że mogę wejść w tą relację z Panem Bogiem dopiero wówczas, kiedy będę taki od linijki. Nie? To jest trochę takie, tak włożyliśmy na siebie samych i wkładamy innych w te fraki pierwszokomunijne, nie? I masz być po prostu tak, chłopczykiem, grzeczną dziewczynką i tylko w taki sposób możesz ten, a jak nie, coś jest nie tak, to w krzaki, nie? Chowamy się. No nie, wychodzę, nie? Jestem nagi, nie? Doświadczam tego, tego i tego. Nie? I dopiero po przyjęciu siebie, nie? Nawet w grzechu, nie? Nawet w grzechu, nawet jeżeli obciąża cię grzech, nie? To taki możesz stanąć przed Panem. I to jest chyba jedna z trudniejszych rzeczy, jak tak towarzyszę ludziom, nie? Bo często też można wykorzystywać Pana Boga, modlitwę kontemplacyjną do tego, żeby nie spotykać się ze sobą, żeby trwać w jakiejś iluzji. Także, że podstawą, pierwszą podstawą jest przyjęcie siebie, nie? Zatroszczenie się o siebie, nie? W takim konkrecie. A potem mam wrażenie, że idzie w cudzysłowie, nie? W sensie, że też Teresa daje dużą wolność na modlitwie, ja to kocham w Teresie. Bo oczywiście my mamy tam schemat modlitwy karmelitańskiej, przy czym to stworzyli bracia, pierwsze pokolenie braci.
Już po,
no bo jezuici mieli, więc było trzeba też się wykazać własną metodą. Natomiast Teresa mnóstwo rzeczy podpowiada w różnych miejscach swoich dzieł, natomiast ona przede wszystkim jest bardzo wolna, nie? Chcesz patrzeć na krzyż, patrz na krzyż, chcesz czytać książkę, chcesz rozważać Słowo Boże, chcesz trwać w obecności, chcesz modlić się modlitwą ustną, jakby cokolwiek. Chodzi o to, żebyś był wolny w tej relacji, że masz prawo wszystko w tej relacji, nie? No bo właśnie, Teresa cały w ogóle koncept Karmelu, życia duchowego buduje na przyjaźni. Ja w ogóle kocham nasze polskie słowo przyjaźń, tak, licencja poetyka, ale nie, słowo jaźń. Nie? Coś w nas najgłębszego, które staje przy, nie? Przy drugiej jaźni. Dwie jaźnie się spotkały i są przy sobie. Nie, że się zlały, one są przy sobie, nie? I że jeżeli to odkryję, tak, że Chrystus rzeczywiście zaprasza mnie do przyjaźni i w tej przyjaźni, tak jak w każdej innej prawdziwej przyjaźni, ja mogę być sobą, no to nie, od tego się zaczyna. Zresztą Teresa, jak konstruuje, jak mówi, tak, w zamku wewnętrznym, te komnaty tam wszystkie, nie, to ona mówi, tak w cudzysłowie, nie, warunkiem przejścia pierwszych komnat, pierwszych mieszkań jest poznanie siebie. Nie, to jest podstawa. Nie? Bardzo często to cytuję, pokazuję też na przykład w kontekście, jak czasami ludzie tak bezkrytycznie negują na przykład psychoterapię i całą psychologię. Nie? Co my robimy w ramach całego procesu psychoterapeutycznego? Między innymi tam dochodzi do poznania siebie. To jest praca na wskroś duchowa. Nie? W czasach Teresy dokonywano tego procesu w inny trochę sposób, nie? Że dzisiaj też proces psychoterapeutyczny jest elementem tak właśnie kontaktowania się ze sobą. Nie? Nie możesz wejść w relację z drugim, jeżeli nie masz kontaktu ze sobą, jeżeli się nie znasz. Więc to tak w konkrecie nie. To bym zaprosił
a
do tego.
Komnat Teresy, znasz naszą opowieść o Joachimie Badenim, nie? Znasz,
tak, tak,
nie?
Tak.
Po coś tam babo właziła. Mateusz, to jest wszystko w waszej tradycji takie mocno mistyczne. Mm. Jak byś zdefiniował mistykę? Przepraszam tylko może jeszcze, bo wiesz, no, ludzie kiedy słyszą mistyka, to po pierwsze słyszą, to jest tylko dla wybitnych zakonników. Po drugie od razu mają na myśli swego rodzaju, wiesz, rzeczy nadprzyrodzone, nie wiem, cuda, doświadczenia nadzwyczajne, właśnie ekstazy świętej Teresy i tak dalej, nie? Czym jest mistyka?
Pełnią człowieczeństwa.
O.
Nie, dla mnie to jest to, nie? Bo odróżniamy dary mistyczne, które są jakimś odpryskiem i to bardzo często mówię, że one zazwyczaj są dla Kościoła, dla wspólnoty, a nie dla tego, który tego doświadcza. Faustyna widziała Pana Jezusa nie dla siebie, bo była taka doskonała i idealna, ale dla Kościoła, żeby przekazać orędzie Bożego miłosierdzia. Natomiast dla mnie mistyka to jest pełnia człowieczeństwa, nie? To jest dochodzenie do integracji człowieczeństwa, nie? Całości. Nie, ja w ogóle, wiesz, bardzo nie lubię określenia życie duchowe. Nie lubię tego, bo to wskazuje, że jest życie ducha, że jest doskonalszym życiem. No jest to gorsze, cielesne, a potem już seksualne, to już w ogóle B.
Ja nie znoszę tego podziału na sakrum i profanum.
Tak, no to jest cały czas ten dualizm platoński, w którym jesteśmy mocno zakorzenieni. Nie, że kiedy ja myślę w ogóle o życiu duchowym, to ja myślę w ogóle o całym życiu. Nie? W jego aspektach biologicznych, fizycznych, seksualnych, psychicznych, duchowych. Nie? Bo zobacz, że ostatecznie to, kto jak kto, ale to my, chrześcijanie, wierzymy w zmartwychwstanie ciała. Nie? Że życie wieczne jest rzeczywistością na wskroś cielesną, więc chodzi o całe nasze człowieczeństwo. Więc kiedy myślę mistyka, no to myślę o dojściu tak do pełni miary własnego człowieczeństwa. Nie? Merton kiedyś powiedział, że jak odkryjesz, czym jest prawdziwa mistyka, to nie będziesz pasował do jakiejkolwiek innej mistyki, nie? Bo to jest odkrycie tej swojej mistyki. Nie? Być świętym to być sobą, nie? Merton w innym miejscu powie. Więc dla mnie to jest cały czas tak droga do tego, żeby odkrywać, nie? Pełnię człowieczeństwa. W tych wszystkich, wiesz, wymiarach, nie tylko w relacji z Panem Bogiem, ale właśnie również w relacji ze sobą samym, z całym stworzeniem, co nam przypomniał papież Franciszek, z drugim człowiekiem, nie? Bo to jest najbardziej taki namacalny, widzialny wymiar tego. Nie? Zresztą Teresa od Jezusa, ona jest nazywana w Kościele doktorem modlitwy, bo była świetnym pedagogiem modlitwy, przy czym Teresa niewiele się zajmuje tym, co dany brat, siostra robią na samej modlitwie. Ją interesuje to wszystko, co się dzieje, kiedy wychodzisz z kaplicy.
O, tak?
Nie? Ona tu buduje całe życie, mówi. Nie? Bo możesz, nie wiem, doświadczać, widzieć aniołów, tak, a potem jak pani Dulska z różańcem, nie? To jest to, co też Jalicz mówi, nie? Że mamy jedno serce do kochania. Nie, nie że jest jedno serce, żeby kochać Pana Boga, drugie człowieka. Chcesz zobaczyć, jak kochasz Pana Boga? No to zobacz, jak traktujesz wokół siebie ludzi, tak? Z obfitości serca język przemawia, nie? Że tu jest ten papier klakmusowy i tym Teresa się zajmuje, nie? Że relacje z drugim człowiekiem.
Jakimkolwiek wyznacznikiem, no nie chcę powiedzieć skuteczności, ale jakieś, nie wiem, owocności, dobroci, modlitwy są właśnie jakieś przeżycia. I nie chodzi mi o emocjiki tylko, nie? Tylko, wiesz, takie rzeczywiste jakieś, no znowu nie chcę też powiedzieć nadprzyrodzone, ale to jest jakiś wyznacznik modlitwy tego, czy nie?
Święty Bernard mówi, że po czym poznajemy, że nawiedziło nas słowo, dotknęło słowo? Po tym, że trochę lepiej postępujemy w życiu.
Okej.
Okay. Dla mnie to jest takie jakby proste. No,
owoce życia.
Owoce życia, nie? To, co święty Paweł w liście do Galatów, nie? Miłość, cierpliwość, opanowanie, dobroć, uprzejmość, łagodność.
Czyli nie martwisz się, że jest nuda na modlitwie, że nic nie przeżywasz, że nic nie czujesz, nie doświadczasz, tylko patrzysz na owoce życia, tak?
Staram się. No, że nie oceniam tego, co tam się wydarza, bo mogą różne rzeczy się wydarzać, nie? No, mogę być w iluzji, ale właśnie to, co weryfikuję, to jest miłość człowieka, nie? I wiesz co, i tu wrócę do tego wątku, nie, mojego bycia w Eremie. Ja miałem takie wyobrażenie w ramach własnej iluzji, że ja to tam zbuduję taki pomnik swojego życia duchowego, a potem pójdę, nie? I będę się rozdawał. No to jak dzisiaj sobie myślę o tym, że to było żałosne też takie, oczywiście z łagodnością na to patrzę, bo byłem zupełnie w innym miejscu życiowo, natomiast no nie, nie, to jest nie ten kierunek, drugi człowiek, nie, no Chrystus się wcielił, nie, objawił się w drugim człowieku i tutaj przychodzi ta weryfikacja, więc ja mogę doświadczać najróżniejszych rzeczy, mogę siedzieć jak ta kłoda, i nic nie czuć i po prostu przed nim być, jednocześnie patrzę tak, czy rzeczywiście traktuję człowieka nie, tak, jak Ewangelia podaje. No chyba najbliżej tego zawsze są nasi bracia. Nie? Oni bardzo często też cię zweryfikują, nie? Czy żyjesz rzeczywiście tym, co głosisz, czy tym, co deklarujesz, czy w ogóle pragnieniami, nie?
Dwa krótkie strzały jeszcze o tej modlitwie tylko. Czy jest ci znana, ewentualnie praktykowana i co o niej sądzisz, modlitwa głębi?
Wiesz co, to jest jeden z wariantów modlitwy wewnętrznej, całego nurtu modlitwy wewnętrznej z różnymi akcentami. Nie? Jak tak patrzę też na doświadczenie Jana, Teresy, no tam jest mnóstwo rzeczy się pokrywa.
Oczywiście.
Nie? Mamy różne nurty, nie? Bo mamy też Światową Organizację Medytacji Chrześcijańskiej, właśnie tutaj modlitwa głębi Kittinga, cały nurt modlitwy jezusowej. Bardzo podobne nurty, tylko stawiają troszeczkę gdzie indziej akcenty w metodologii.
A ten akcent z modlitwy głębi jest ci bliski, czy nie? Niekoniecznie?
Jest mi bliski. No, chociaż myślę, że ja trochę innym językiem o tym opowiadam, ale w praktyce to po prostu tak.
A gdybyś miał swoją taką jakąś nazwać, tą ścieżkę, to jakbyś ją nazwał? Taką twoją prywatną, nie? Twoją modlitwę. Ja wiem, że to jest bez sensu tak klasyfikować wszystko, to jest jasne, nie? Ale gdybyś miał gdzieś tak w czymś to ulokować.
Między modlitwą karmelitańską, w sensie właśnie obecności, głębia modlitwą jezusową.
To co masz, to jest czotka czy różaniec?
Czotka. No,
praktykujesz taką klasyczną modlitwę jezusową?
Tak, nie? Ale właśnie w takich, nie, że traktuję to jako mantra, nie? I teraz powtarzam do upadłego. Nie, traktuję to jako jakiś taki droga, taki moment do tego, żeby jeszcze bardziej się wyciszyć, skupić i w pewnym momencie to odpada. Ja to nazywam na swój użytek kotwica obecności. Jak mnie zaczyna tam zrzucać na falach, zarzucam kotwicę obecności w postaci modlitwy Jezusowej i wracam do tego uspokojenia, żeby zejść głębiej, po prostu przed Panem być.
No, dokładnie jak święte słowo u Keatinga, no.
Tak, no.
Ja nie pytam o to, wiesz, bo ja jestem Keatingiem bardzo zafascynowany. Mm-hmm. Traktuję go wręcz jako takiego trochę jednego z ojców moich duchowych. I też jakby od wielu lat modlitwa głębi jakoś mnie bardzo prowadzi. I ja wiem, że tak naprawdę jak się patrzy na te wszystkie metody, to jest wszystko jedno i to samo. W sensie jakby cel jest dokładnie taki sam, nie? Do tego samego idziemy. Są właśnie trochę inne akcenty metodologiczne. Jeszcze jedno pytanie z tego zakresu. Powiedz, jaki jest twój stosunek do całej takiej duchowości charyzmatycznej? Uważasz to, ja wiem, że to jest oczywiście wieloaspektowe, ale bardziej za zagrożenie, czy jednak bardziej za coś bardzo owocnego, ale z zastrzeżeniami i tak dalej, czy może jakoś zupełnie jeszcze inaczej?
Wiesz co, nie uczestniczę w tym nurcie.
Nie uczestniczysz w ogóle.
Nie uczestniczę. Więc chyba nie chcę się wypowiadać, żeby kogokolwiek nie ocenić, jasne, nie zranić. Wiesz, ja myślę, że z każdej duchowości możemy zrobić karła.
Nie, no to wiadomo.
Nie, a jednocześnie spotykam ludzi, którzy w tej duchowości też się nawracają, przemieniają, prowadzą bardzo głębokie życie duchowe. Więc znowu bym pewnie zaakcentował to, że każda duchowość, jakakolwiek ona tutaj w kościele nie jest, no czy ona potem się weryfikuje w człowieczeństwie.
Okay. A macie w ogóle bracie karmelitów takich zaangażowanych, że jakieś ruchy oddowy i tak dalej, czy nie? Bo to chyba tak nie idzie po drodze z wami za bardzo, nie?
No właśnie tak. No pewnie jacyś bracia poskują, bo czasami, wiesz, czasami przy klasztorze, przy parafii jest jakaś grupa. I są bracia, którzy po prostu też podejmują taką posługę wobec nich. Jednocześnie mam wrażenie, że to też jest tak na sposób karmelitański.
Okay.
Nie, żeby tą duchowość...
Swojego sosu tam musicie dolać.
Tak, tak.
Aha. Mateusz, ważna, myślę, kwestia w ogóle twojego życia i w ogóle ważna kwestia. Ty jesteś od jakiegoś czasu, nawet nie wiem, w sumie od ilu lat, też można powiedzieć duszpasterzem osób skrzywdzonych, nie? Powiedz w ogóle, jak to się w ogóle wydarzyło, w sensie jak do tego doszło, czy to jest coś, co się po prostu wydarzyło przez spotkanych ludzi, czy dostałeś taką funkcję, czy jakby jak to się, wiesz? Jak długo to w ogóle trwa?
No już tak na pełen etat, prawie 6 lat.
Okej.
Okay. I to jest, uważam, całkowicie działanie Pana Boga. Ja sobie tego nie wymyśliłem. Z jednej strony mam wrażenie, że jakoś Pan Bóg mnie też jakby do tego przygotowywał przez moje doświadczenia z okresu nastoletniego.
Wtedy, co mówiłeś, no.
Że ja czuję, nie, na jakimś takim poziomie trochę głębszym wyczuwam, no, po prostu rany, nie? I gdzieś tam tak jakoś Pan Bóg mi to też jakoś tak odsłania po prostu. Nie, jakoś mistycznie po prostu, nie? Natomiast jak to wszystko się wydarzyło i zaczęło. No któregoś razu prowincjał zadzwonił do mnie, że mnie przenosi do Gorzędzia z tego RM-u, w którym byłem, co było dla mnie trudną wiadomością.
Tam w tym Gorzędziu macie ośrodek kolekcyjny, tak?
Tak, tam gdzie obecnie jestem. No i że mnie tam po prostu przenosi, bo tam jest potrzeba, to on widzi też taką potrzebę, żeby mnie przenieść. To było dla mnie trudne, no ale poszedłem. Nie? Wiesz, i to był też taki moment, w którym ja nawet nie mam Facebooka, nie mam Instagrama.
Wtedy,
nie? Te 6 lat temu, więc nikt mnie jakoś tam nie zna. Trafiam do tego ośrodka rekolekcyjnego, tak, Gorzędziej, wioska na Kociewiu. I od pierwszego miesiąca, jak tam trafiłem, do mnie zaczynają przyjeżdżać skrzywdzeni. Nie, pojawiają się w spowiedzi, w towarzyszeniu duchowym, w rekolekcjach tych...
Poczekaj jeszcze tylko, żebyśmy to uściślili. Mówisz przede wszystkim o skrzywdzonych seksualnie, czy też różnego rodzaju?
Tak, przede wszystkim seksualnie. Tak, osoby skrzywdzone seksualnie przez duchownych. Nie? No więc zaczynają do mnie tak jakby przychodzić. No i spotykam, nie? Jakby nie ma miesiąca, żebym kolejnej historii nie słyszał krzywdy i zaczynam im towarzyszyć. Tak w naturalny sposób, jak się towarzyszy, nie? W takim klasycznym towarzyszeniu duchowym, czy przez stałą spowiedź. I dla mnie to też jest trudny moment, bo ja to dźwigam sam. Nie mam znikąd pomocy. W ogóle nie orientuje się, że jest coś takiego jak Fundacja Świętego Józefa, która wtedy też jakoś tam raczkuje, że jest w ogóle jakiś system pomocy. W ogóle też byliśmy w innym miejscu te 6 lat temu, nie? Niby 6 lat, ale jednak, jednak idziemy do przodu. Więc ja przez te pierwsze 2 lata tak naprawdę jestem zupełnie sam, nie? W tej posłudze. To był dla mnie też jakby trudny moment. No tak, bo wiesz, wracam do celi i kulę się pod kocem i trawię te wszystkie, nie, te historie, a dodatkowo jeszcze nie znając zasad takiego psychicznego i duchowego BHP, ja się też zlewam z tymi osobami w przeżywaniu. Więc to wszystko dźwigam. Dodatkowo tak przeżywam swoje też małe, większe żałoby w życiu zakonnym. No i to wszystko zmierza do doświadczenia mojego epizodu depresyjnego. Po drodze ja też miałem wypadek samochodowy, który no wszyscy jakoś tam mówią, że cudem przeżyłem. No i to też była taka sytuacja, że po tym wypadku samochodowym po 3 dniach mnie wypisano ze szpitala, no bo nie połamany, nic mi nie jest, a to było tuż przed Bożym Narodzeniem, 22 grudnia. No i na następny dzień podczas mszy świętej, na której de facto siedziałem, bo nie miałem siły, nie? Straciłem przytomność, tak, padłem między ołtarzem a tabernakulum. Jakoś się wybudziłem i tylko bratu mówię, który przewodniczył Eucharystii, mówię, rozgrzesz mnie, daj mi wiatyk, do widzenia, nie? Rzeczywiście, wiesz, miałem jakieś takie poczucie, że, nie wiem, no może jakiś wewnętrzny krwotok, nie? Jakby coś przegapiono. Nie,
tak.
Pojechałem do tego szpitala, podłączono mnie pod całą tą aparaturę i wiesz, i miałem wrażenie, że nikt też nie wie, co mi jest, bo wysokie ciśnienie, serce mi wali, nie mogę złapać oddechu, pocę się. No potem się jakby okazało, że bezpośredniego jakiegoś zagrożenia życia nie było, bo mi po prostu tam płyn w worku osierdziowym narastał i stąd omdlenie, bo spowolniona akcja serca była. Natomiast wiesz, w tamtym momencie leżę na tym ojomie, na tej intensywnej terapii, wiesz, ja mam poczucie, że ja odchodzę, że to jest koniec. Pierwsza taka myśl, no czy są jakieś grzechy, które mnie obciążają, nie? No i tak patrzę, mówię, no nie, no wiesz, spowiadałem się regularnie, tu przed świętami też byłem
chyba się załapię.
Nie, chyba się załapię. I słuchaj, i w tym momencie, nie, przychodzi do mnie taki głęboki, najgłębszy chyba możliwy żal i smutek, z powodu tego, że być może za chwilę mam się spotkać z Bogiem, który jest miłością, a jestem tak bardzo niepodobny w miłości do Niego. Nie, to co święty Jan od Krzyża mówi, że pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości. Tak, no i ten żal był taki, wiesz, ale to był też taki żal ożywiający. Panie Boże, jak ja z tego wyjdę, to ja chcę skalibrować życie, nie na te wszystkie drugorzędne sprawy, na których się skupiałem, ale rzeczywiście na miłość. No i wracam tak po jakimś czasie do domu, do klasztoru i mam drugą lekcję, odsłony tejże miłości, no w momencie, kiedy moi bracia przy mnie służą, nie? Bo wiesz, ja byłem też tak zmęczony, lekarze mi tłumaczyli, nie, że przeciążenia, no więc te wszystkie pewnie narządy tam się porozciągały. Ja 2 miesiące leżałem w łóżku, nie, jakby ze zmęczenia, na siedzącą mszę odprawiałem. No takim dużym wysiłkiem dla mnie było zejście na obiad, nie, i powrót, to rzeczywiście w takim, oczywiście to nie nazwałbym jakiś tam Mount Everest czy K2, jest. Natomiast taki moment bezsilności i tego, że bracia koło ciebie chodzą, nie, troszczą się, biorą na siebie twoje obowiązki, nie, takie doświadczenie realnej służby braterskiej, miłości w praktyce. I to też było dla mnie takie ożywiające, tak, ożywiające, że o co chodzi w ogóle w życiu chrześcijańskim. I ten wypadek też de facto też jakoś tam przyspieszył mi moment diagnostyczny, jeżeli chodzi o moją depresję, ponieważ po tym wypadku, jak zacząłem jeździć już na wiosnę, na nowo jakby samochodem, no to po pierwsze zacząłem żałować, że przeżyłem, a po drugie zacząłem wyobrażać sobie, że wjeżdżam drzewo, nie, i kończę z życiem. No i takie w ogóle wycofanie z życia.
Kurczę.
Na zewnątrz tylko, wiesz, obowiązki zakonne i potem do celi. I to był taki moment, w którym moi przyjaciele też jakoś tam mi pomogli, tak, skonsultowali mnie z lekarzem. No i wiesz, i był taki moment też, że musiałem pójść do przełożonego z tym, nie? I staję przed tym samym przełożonym, który wiesz, tyle wokół mnie robił po tym wypadku. Wiesz, jest takim, no wiesz, człowiek w depresji, nie, za wariata cię wezmą, koniec z życiem zakonnym, w ogóle jesteś wyautowany. Nie, no więc idę z jakimś lękiem, no i mówię mu, że jestem po pierwszych diagnozach, że lekarze jakoś ten. I wiesz, i on spojrzał na mnie i naprawdę z takim ojcowskim sercem mówi: Mateusz, wyszliśmy z wypadku, wyjdziemy i z depresji. Ja pamiętam, wtedy jakoś tam się rozpłakałem i to był taki moment też mojego powrotu do siebie, no bo farmakologia, psychoterapia. I to był też moment tak naprawdę budowania całego mojego systemu odpornościowego, wejścia w ogóle w system pomocy skrzywdzonym, uczenia się bardzo profesjonalnie tej pomocy.
A powiedz konkretnie uczenia, czyli co, byłeś na jakichś kursach, na jakimś, o co to chodzi? Jak
znaczy, z jednej strony no, jeżdżę na spotkania duszpasterzy, osób od prewencji, z drugiej strony też sam korzystam z superwizji, tak, mam psychoterapeutę, też skończyłem studia tak w Krakowie podyplomowe z profilaktyki w przeciwdziałaniu przemocy seksualnej na Ignacjanum. No i współpracuję z szeregiem ludzi, nie? Że mam, tak jak czegoś nie wiem, no to się pytam, nie? Ale mam i prawników świeckich, i kanonicznych, i psychiatrów, i psychologów, nie? Więc jakby zbudowałem też taki zespół ludzi
wokół
siebie.
Ale jesteś jakąś taką oficjalną jakąś jednostką, jakimś takim, no nie wiem, czym?
Znaczy, wiesz co, w moim zakonie jestem odpowiedzialny za prewencję.
Okej.
Natomiast tym duszpasterzem trochę tak mam wrażenie oddolnie jakby zostałem, nie? Po prostu przez to, że zacząłem przy tych skrzywdzonych po prostu być. No więc to też jakby z czasem dochodziło, zanim się nauczyłem tak bardziej profesjonalnie po prostu być, nie? Że współodczuwanie tak, empatia tak, ale ja nie mogę się zlewać, nie? Bo jeżeli ja upadnę, no to skrzywdzeni, którzy przychodzą też upadną. No więc coś To się wydarzyło tak naprawdę oddolnie, nie? Ja w ogóle nigdy nie wywiesiłem tabliczki pod tytułem: ej, Filipowski, duszpasterz skrzywdzonych, nie? Tylko, że ci skrzywdzeni rzeczywiście zaczęli do mnie przychodzić, zacząłem z nimi po prostu być. Mhm. Chodzi przede wszystkim o bycie. Wiadomo, czasami towarzyszenie w spotkaniach w kurii, nie? Przy zeznaniach. Jednocześnie też ten moment, w którym też jakoś no, rozpoznałem Chrystusa zranionego w nich, nie? To był też od strony duchowej dla mnie bardzo ważny moment, tak, bo to się trochę też zbiegło z takim momentem też, jak to mówię, mojego nawracania się na Franciszka, z którym ja początkowo miałem duży też problem.
Najlepszy papież w historii Kościoła.
miałem duży taki problem z papieżem Franciszkiem. No i w pewnym momencie ja podjąłem taką decyzję, że albo przestanę słuchać tych wszystkich podmiotów, które mówią o papieżu Franciszku i zacznę go czytać, albo w ogóle wydryfuję gdzieś tam w odmęty Kościoła. I to był taki moment, że okej, będę go czytał. Nie? Jak zacząłem go czytać, mówię: ej, ale on opisuje to wszystko, co ja robię na co dzień, nie? Towarzysząc jakby skrzywdzonym, odpowiadając na moje pytania, z którymi też się mierzę tak egzystencjalnie. Więc to był taki moment, że rzeczywiście bardzo poczułem we Franciszku brata. Natomiast ja też dużo się z nim zmagałem w związku, nie, z tym jego nawoływaniem do posługi ubogim. Mhm. Nie, bo ja ubogich to zawsze kojarzyłem, nie, z tymi, którzy są w kryzysie bezdomności, w chorobie alkoholowej, gdzie jakoś po ludzku od takiej strony czysto takiej wiesz, strukturalnej mojej osobowości, no mi trudno jest. Okay. Nie? I tu nie chodzi o jakąś tam pogardę, czy że ja po prostu nie chcę. Po prostu to był dla mnie jakiś trud. I przełom dla mnie był taki, nie,
ważny. W skrzywdzonych masz najbardziej ubogich na świecie.
No właśnie to jest to, nie? Że w pewnym momencie ja zobaczyłem, że ubodzy to nie tylko ci z kryzysem bezdomności, że Franciszek też mówi o różnych rodzajach ubóstwa. I to był moment, w którym ja rozpoznałem Chrystusa ubogiego. Nie? Ale też ciekawe, że wiesz, wraz z tym rozpoznaniem i takim zaufaniem, dobra, to ja ci, Franciszku, zaufam wobec tego, co proponujesz, a de facto to jest zaufanie Ewangelii, jakby przyszło jakieś też poszerzenie serca na tych nawet w kryzysie bezdomności, nie? Że nagle jakoś tam serce po prostu się rozszerza. No więc to się tak zadziało, jakby totalnie nieplanowanie, nie? Jakby po prostu zaczęli się pojawiać, jestem. staram się być.
A teraz, bo w sumie ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć, ale chyba mam nadzieję, że mogę, ale bez szczegółów, bo wiem, że będziesz prawdopodobnie w innym miejscu. Mhm. To się nic nie zmienia? W sensie dalej będziesz mógł pełnić tę funkcję?
Wiesz co, no... Z jednej strony no pewnie tak, no bo oddolnie to się wydarza, nie? Jakby to są przestrzenie w konfesjonale, w rozmównicy. Natomiast też wiedząc, że tak prawdopodobnie będę w nowym miejscu z nowymi obowiązkami i to też jest nie? No dla zakonnika zmiana po już tam latach, no to też jest uczenie się nowego klasztoru, nowych braci, nowego miejsca. Więc ja też pewnie na rok czasu przynajmniej wiem, że potrzebuję takiego momentu też dla siebie. Pewnie jakiejś takiej przerwy, też żeby odbudować mój układ jakby nerwowy. Przede wszystkim zawiązać relacje z moimi nowymi braćmi w nowej wspólnocie. Więc wiem, że będę chciał się zaangażować przede wszystkim bardzo mocno w nowe miejsce.
No ale wiadomo, że nie zostawisz ludzi, z którymi jesteś, nie?
No tak, dalej chcę jakoś tam dla nich być, więc... Mhm.
No. A powiedz, jak diagnozujesz w tej chwili sytuację w Polsce? Ja słuchałem jakiejś twojej rozmowy, już, przepraszam, to nie pamiętam, której, chyba tam pewnie w tym jakimś Głosie Karmelu czy w czymś. Ty mówiłeś o czymś takim, dla mnie to w ogóle była dosyć nowość, że w przyjmowaniu tego typu spraw są takie te trzy etapy, nie? Zaprzeczenie, potem pewnego rodzaju nazwanie sprawy i potem normalizacja, nie? Wtedy mówiłeś, że jednak w takim dyskursie publicznym, to było już kilka lat temu, ciągle jednak jesteśmy w zaprzeczeniu ciągle. I jak uważasz, że jest teraz? Jakby, gdzie jesteśmy w Polsce z tą dziedziną? Jako Kościół.
Czy to były te trzy etapy, czyli wyparcie, epidemia i stabilizacja? Tak. No my w Kościele myślę, że cały czas jesteśmy w takim balansowaniu między epidemią a stabilizacją.
Aha, czyli już jednak dalej.
Tak, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że my naprawdę rozbudowujemy ten system. Nie? Że jest coraz więcej osób zaangażowanych, coraz więcej osób wyszkolonych, coraz większa świadomość. Nie? To też widać. Już z jednej strony no jest taki argument, nie, że osoby skrzywdzone po latach sobie przypomniały o krzywdzie i przychodzą. No dzisiaj wiemy z perspektywy psychologii, że o krzywdzie osoby są w stanie mówić między 30, może po 40 roku życia, dlatego tak późno przychodzą. Natomiast cieszy fakt, że osoby skrzywdzone coraz częściej wcześniej przychodzą. To znaczy, że jest już jakiś też zbudowany system zaufania. Nie, że o tym się mówi, że są osoby, którym można zaufać, tak więc te osoby też się otwierają na to, żeby się zdecydować przyjść i powiedzieć o swojej krzywdzie znacznie wcześniej niż później. No, oczywiście jeszcze jest wiele do pracy.
Nie,
wiele jest do pracy, natomiast też byłoby krzywdzące
powiedzieć,
że nic nie robimy, bo robimy, tak? I ta praca jest wykonywana, rzesza ludzi się poświęca temu tematowi. Idziemy do przodu, nie? To jakoś tam cieszy. Natomiast na poziomie społecznym cały czas poczucie, że my jesteśmy na poziomie tabu,
tak?
Wyparcia. Trzeba mieć świadomość, tak, że mniej więcej 80% krzywd przemocy seksualnej dokonuje się w najbliższym kręgu rodzinnym. Nie? Ja też bardzo często braciom, księżom na różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach mówię, że dla nas to też jest jakaś szansa, nie? Bo jeżeli my przerobimy ten temat dobrze w Kościele, wypracujemy ścieżki pomocy, to w momencie, kiedy społecznie... Nie,
w końcu zacznie to być problem.
Tak, to ludzie przyjdą do nas szukając pomocy. Jest szansa, żeby wtedy też im opowiedzieć dobrą nowinę o Chrystusie.
Ciekawe,
nie?
No. A jak patrzysz na te, wiesz, episkopalne ruchy tam z tą całą komisją, która, wiesz, miała być potem rozwiązana, teraz nowa, nie wiadomo jak ona będzie, te zastrzeżenia Strzelczyka, nie, i tam cały ten list otwarty. Masz jakieś na to patrzenie?
Wiesz co, no, z jednej strony mam świadomość, bo im dłużej jestem w tym systemie, że to też nie są systemy zero-jedynkowe, że nawet tam nie ma świata czarno-białego. Że kiedyś na początku, tak jak zacząłem towarzyszyć skrzywdzonym, to bardzo, tak, to był dla mnie też świat zero-jedynkowy, tak, czyli no musi być jakiś kozioł ofiarny, jakiś zły charakter, tak, i ci dobrzy. Dzisiaj widzę, że to jest o wiele bardziej skomplikowana panorama tej całej rzeczywistości. Natomiast też, wiesz, ci uczciwie powiem, że ja w pewnym momencie też chyba tak sięgnąłem takiego sufitu w przeżywaniu tych rzeczy, że odpuściłem. Ja w sensie na dzień dzisiejszy chyba bardzo świadomie też jakoś nie śledzę.
Okay.
Jeżeli coś mnie dotyka, do mnie informacje przychodzą, to przychodzą. Jednocześnie bardzo świadomie dbam o to, żeby żyć tym, na co mam wpływ. A to, na co mam wpływ,
masz
to ta
robić,
osobna...
To, co możesz zrobić, a...
To ta osobna, ta konkretna osoba skrzywdzona, która do mnie przychodzi, czy grupa ludzi, którym robię jakieś szkolenie, czy jakąś konferencję w tym zakresie, żeby być sprawczym przede wszystkim wobec własnego życia, a nie wobec spraw, na które jakoś tam no jakby nie mam de facto wpływu, nie? Z jednej strony tak, no to jest świat skomplikowany, nie? Nie jest to rzeczywistość zero-jedynkowa. No z jakąś oczywiście nadzieją patrzę, nie? No bo nadzieja dla mnie jest jedną chyba z takich piękniejszych cnót
na tym najbliższym posiedzeniu konferencji teraz w czerwcu nie ma być podobno podjęta decyzja, nie? Już o stworzeniu tej komisji, no ale to zobaczymy.
Znaczy decyzja, ona już jest podjęta.
Nie, w sensie, że już ma być konkret, nie?
Tak, już
ma być wybrany ten przewodniczący, nie?
Tak,
więc
no.
daj Boże, że to jakoś tam ruszy. A powiedz, ty masz też takie doświadczenie, ja nie chcę, żeby ono brzmiało jakoś tam w kontrze, nie? Broń Boże, do osób skrzywdzonych. Bo ja mam takie doświadczenie dosyć duże. W sensie do mnie trafia, wiesz, sporo księży niesłusznie oskarżonych. Mhm. Nie? I dla mnie to są strasznie trudne sprawy, kiedy jakby spotykam, wiesz, osobę, która twierdzi, że została skrzywdzona i jakby ja absolutnie chcę ją uszanować i wiesz, Boże, nie jestem z tych, którzy, wiesz, stoją właśnie, że to jest otok na kościół i tak dalej, wiadomo, co nie. Ale jednocześnie ja znam księży, co do których mam takie przekonanie, wiadomo, że ono może nie być prawdziwe, nie? Że ich obrona jest jakby prawdziwa, co nie? Jakby, że oni mówią, że to wszystko jest nieprawda. Ty masz też takie doświadczenia, czy nie?
Tak śledzę po mojej pamięci, chyba nie.
Chyba nie.
Chyba nie.
Mi to nie pomożesz.
Znaczy, wiesz co, no, z jednej strony ja zawsze też mówię, że... Znaczy tak, jak przychodzi do mnie osoba skrzywdzona i mówi o swojej krzywdzie, no dla mnie podstawową postawą jest ja ci wierzę. Mhm. Natomiast krok drugi jest taki, oczywiście z jakimś tam szacunkiem do drogi, jest, dynamizmu i możliwości tejże osoby, uruchamiamy procedury. Bo procedury mają jakby wykazać, co rzeczywiście się wydarzyło. No i w drugą stronę też to działa. Nie? Jeżeli jest ksiądz, nie? Który mówi, jestem niewinny, tak? Nie? Ktoś mnie fałszywie oskarżył, są procedury. Nie? I kiedyś byłem... No właśnie, w takim neofickim pomaganiu, tak, że to trzeba od razu ten. Natomiast mamy te procedury i one nas wszystkich chronią i trzeba po prostu je rzetelnie też wypełnić, przejść przez nie. Tu taka, wiesz, podpowiedź, bo wielu księży na przykład nie wie, ale kilka lat temu Fundacja Świętego Józefa zmieniła trochę swoje statuty i też jest element pomocowy dla księży niesłusznie oskarżonych.
Okay, tak?
Nie? Że też mogą zwracać się po pomoc realną, nie? Że to też jest ważne, że ksiądz duchowny nie jest osamotniony w tym systemie, chociaż tak, mam świadomość tego z różnych innych historii, które też jakby słyszałem. Przepraszam. I jak duże też jest osamotnienie w takim momencie, nie?
Tak, bo spada na ciebie takie odium, że to w ogóle, no, człowieku, no.
Jednocześnie, no jeżeli jeszcze ta sprawa przedostaje się potem do mediów, no to ten tak, świat medialny jest bezlitosny.
Tak, tak. A powiedz, bo wy też bierzesz udział, nie wiem, czy sam organizujesz, czy jesteś organizatorem rekolekcji, nie, dla osób skrzywdzonych, nie? Możesz trochę o tym opowiedzieć, bo tam ja słyszałem takie twoje różne opowieści właśnie o tym, o wolności na tych rekolekcjach, o braku stroju duchownego. To są takie rzeczy, no weź powiedz dwa słowa o tym.
No tak, jedno jest związane z spotkaniem dla osób skrzywdzonych realizowane przez Fundację Składak w Żarach, gdzie jakoś też jakby współuczestniczę. Drugie to rekolekcje, które też się odbywały dla osób, które jakby przeszły przez to spotkanie, dlatego że one już też jakoś tam się znają. No z jednej strony osoby duchowne, które są tak w tym zespole, no tak się umawiamy, że po pierwsze wszyscy jesteśmy po imieniu, no chyba, że ktoś mi mówi ojcze, czy proszę księdza, to wtedy automatycznie jesteśmy na pan, pani, tak żeby zachować pewną tą równość. Nie jesteśmy w stroju duchownym, no dlatego, żeby też w jakiś sposób nie retraumatyzować osoby, no bo to jest wyzwalacz. nie? Traumy, tak, sutanna, koloratka, czy habit, i to też jakoś tam szanujemy. I tak jak zauważyłeś, tak duża taka wolność, nie? Że osoby, które przybywają, mogą, nie muszą uczestniczyć w czymkolwiek. Nie? Więc i są warsztaty, i momenty dzielenia, tak, i konferencje, i moment modlitwy, i msza święta.
Tam są i księża, i jacyś terapeuci, czy jak to wygląda?
W ekipie są psychoterapeuci, są księża, psycholodzy, tak, więc cały...
To się regularnie odbywa? Są jakieś regularne terminy takich rekolekcji, czy...?
No to do tej pory jakoś tak się odbywało raz do roku, dwa razy do roku.
Tego można szukać, mówisz, Składak, tak?
Fundacja
Składak.
Tak.
Okay. Ciekawe. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. To jest jakoś tam trochę pochodne, ale, czyli, że tak powiem, ostatnia inba, która wybuchła w internecie, po tym jak żeście chcieli, czy zorganizowali w sumie. Rozumiem, że doszło do skutku, nie? Te rekolekcje dla rodziców, tak, osób homoseksualnych. Powiedz w ogóle o tym, pomyślę i powiedz, co się potem też wydarzyło.
Wiesz co, no, to się znowu zrodziło z bardzo oddolnie, nie? Czyli posługuję w domu rekolekcyjnym, przyjeżdżają osoby na rekolekcję, na szkołę modlitwy kontemplacyjną, no i przychodzą na rozmowę. I zamiast rozmawiać o rozmowie, pierwszy temat, który wyskakuje, no to, że moje dziecko jest LGBT. No i tych rodziców tam spotykam. No i pamiętam doskonale ten moment, to był jakiś styczeń, luty. Siedzę w kaplicy i mam takie: Mateusz, zrobisz dla tych ludzi rekolekcję?
Dlatego nie trzeba chodzić do kaplicy, bo potem takie rzeczy się dzieją.
No więc wziąłem głęboki wdech, sobie myślę, no jak prosisz, to zrobię, nie? No ale zawsze z takimi jakimiś nowymi rzeczami, to ja zawsze jakby po kolei idę do braci, więc najpierw gdzieś tam przy wspólnym spotkaniu rzuciłem temat braciom. Jakby mówię, no to rób, nie? Jakby nie było żadnej obiekcji. Potem przy okazji, jak był prowincjał, to też prowincjała się spytałem, mówię, jest takie zapotrzebowanie i widzę, że tutaj ci rodzice są osamotnieni i też jakby tutaj nie widział żadnych przeciwwskazań. No więc przygotowałem plan. Na każdy kolejny rok rekolekcji w domu przygotowuję taki plan, więc wpisałem. No, opublikowałem cały plan, tak, wyszczególniłem również na swoim Facebooku to zaproszenie. No i zrodziła się imba. Tak. Oczywiście to jakieś trudne doświadczenie, nie? Bo nagle stajesz się w centrum zainteresowania całej Polski, wszyscy mówią z każdej strony.
Witamy w moim świecie.
Nie. Znaczy Panu Bogu w całej tej sytuacji, po pierwsze, znowu dziękuję za moich braci, nie? Bo prowincjał, jak do mnie zadzwonił, to pierwsze pytanie w ogóle, zanim dzień dobry, szczęść Boże, Mateusz, jak się czujesz? Jak się czujesz w momencie, że z każdej strony dostajesz, nie? No więc trochę jakby pogadę.
Możecie nam eksportować przełożonych też?
Nie, więc i potem tak naprawdę potem też zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej możemy od takiej strony. Nikt nigdy ani przez moment nie sugerował, żeby nie robić tych rekolekcji. Moje oświadczenie, które tak opublikowałem na Facebooku, również skonsultowałem to, co chciałem napisać, powiedzieć, przekazać z prowincjałem i też jakieś jego błogosławieństwo na to wszystko miałem. Więc poza taką medialną burzą i we mnie burzą emocjonalną, to na każdym etapie jakby też miałem jakiś duży pokój, bo po pierwsze trzymał mnie ten moment w kaplicy, to zaproszenie, wiedziałem, z czego się on bierze, wiedziałem, że przez kolejne etapy tych szczebli zakonnych dostawałem błogosławieństwo na to zielone światło, a jednocześnie, wiesz, jak doświadczałem tych różnych emocji, tego jakiegoś hejtu, nie, tych dziesiątek różnych prywatnych wiadomości, to sobie tak pomyślałem, ojej, a czego doświadczają same osoby, nie? Homoseksualne, transpłciowe, nie? Jakby na co dzień w swojej rzeczywistości, codzienności, gdzie ja mam jakiś prawdopodobnie taki urywek, bo wiem, że za chwilę to się też skończy. No więc jakoś przetrwałem ten moment. Wiesz, no efekt jest taki, że ja za chwilę będę robił drugą serię. Natomiast na liście rezerwowej mam około 250 rodziców, nie? To pokazuje też, jak wielkie jest zapotrzebowanie, jak potrzebujemy spotkać się z tymi ludźmi. I idea tych rekolekcji była od początku bardzo prosta, nie? Dać im przestrzeń do spotkania, posłuchać ich, pobyć z nimi.
Nie, im trzeba mówić, że to grzech jest.
No tak, usłyszałem to.
Nie, bo to jest niepojęte, bo ja wiem, że to zawsze wypływa z jednej strony oczywiście, wiesz, to jest zawsze ta sama, że tak powiem, enklawa w kościele, to są ci ludzie, którzy w kółko o tym mówią. I oni rzeczywiście mówią, wiesz, niby, że wcale im nie chodzi o te rekolekcje, tylko właśnie o to, co tam jest mówione, właśnie to, że tam się nie zwraca uwagi na grzech i tak dalej, nie? Jakby, dla mnie to jest niepojęte, bo to jest w ogóle, mówię, ja jestem bardzo franciszkowy, dla mnie to jest w ogóle samo serce Kościoła. Jak mamy już szukać, gdzie Kościół powinien być, to właśnie powinien być tam. Nie chodzi mi akurat o tych konkretnych ludzi, tylko właśnie wszędzie tam, gdzie człowiek jest odrzucony, gdzie szuka pomocy, a my w imię jakichś praw mamy powiedzieć, że sorry, nie, co nie? Więc to, że chcecie zrobić kolejne, to jest w ogóle cudowne. A to już na bazie tego, bo wiesz, to jest taka jedna rzecz, która mnie chyba najbardziej, wiesz, ujęła, jak tam ostatnio słuchałem różnych twoich rzeczy i to z jednej strony mnie bardzo zaskoczyło, że tak to jasno nazywasz i to jest bardzo zachwycające. Ty to mówiłeś szczególnie w kontekście osób skrzywdzonych, a to tak samo dotyczy oczywiście, jestem przekonany, wszelkiej innej rodzaju biedy, nie? No bo jest tak, że czasem masz wrażenie, i to jest wrażenie bardzo praktyczne, że no jakby nie ma żadnej pomocy, nie? Że jakby ty próbujesz zrobić, co możesz. Jest robione wszystko terapeutycznie, duchowo i tak dalej, a człowiek nadal doświadcza, czego tego doświadczy. I tam powiedziesz taką ciekawą rzecz, nieprzystającą katolikowi, no że może być tak, że do końca życia ten człowiek nie będzie naprawiony, że do końca życia on nie spotka Boga, on nie zmieni swojego obrazu Boga, że ten obraz został tak zraniony, tak zniszczony. I że wtedy powiedziałeś takie bardzo ładne zdanie, które mnie trochę zaskoczyło na początku, że na początku nie wiedziałem w ogóle, co ci chodzi, że ty walczysz po prostu o chrzest tych ludzi. Że nie walczysz o ich właśnie konfesyjność, o ich powrót do kościoła, ich powrót do sakramentów, o ich powrót. Wiadomo, jeżeli to jest możliwe, to wiadomo, że tak, ale że to się wszystko może okazać niemożliwe i walczysz o ich chrzest. I weź proszę powiedz o tym więcej, parę słów, bo to jest dla mnie w ogóle absolutnie zachwycająca wizja, co ty mówisz.
No tak, chrzest, tożsamość, nie? Chrześcijanina, coś absolutnie fundamentalnego. To też się wiąże z jakimś tam, wiesz, moim odkrywaniem w ogóle, czym jest chrzest dla mnie. Bo zobacz, że bardzo często jak mówimy, że ta katolik ma żyć sakramentami, to sprowadzamy to do spowiedzi i Eucharystii. I oczywiście Eucharystia, źródło, szczyt. Jasne. Kocham Eucharystię również, nie? Tylko zapominamy, że nawet jeżeli ktoś z jakichś względów, nie, jakby nie może uczestniczyć w Eucharystii, w spowiedzi, no to nie znaczy, że nie może żyć sakramentami, bo jeszcze ma podstawowy sakrament, jakim jest chrzest i bierzmowanie.
Ale wiesz, że właśnie rozpoczynasz drogę, gdzie zaczną cię atakować, tak? Rozumiesz, że to zaraz mówisz, tak będzie, nie?
No zobaczymy, nie?
Ludzi trzeba przecież przyprowadzić do kościoła. Jak możesz mówić, że można się zgodzić na to, że nie będą?
No czasami jest też tak, że oni nie chcą być, nie? Z jakichś względów, nie? Chociażby tych, że wielokrotnie spotykałem takie osoby, bardzo chciałyby wejść do kościoła, nie są w stanie, nie? Bo w ciele wszystko zatrzymuje, nie? No i tu byśmy mogli opowiadać też, pewnie znasz mnóstwo takich historii, że z jakichś względów coś nie styka, nie? I dla mnie to jest trochę taka opowieść o tym, nie, że no właśnie patrzę na egzystencję człowieka, na jego życie, na jego rany, tak, te wszystkie kruchości. Można powiedzieć tak, po ludzku jest to sytuacja niezbawiona. A zbawienie czym jest? Ratunkiem. Nie? Czyli, że nie wiesz, jak uratować to życie. Że, wiesz, dla księdza wychowanego w polskim systemie edukacji, to jest straszne doświadczenie, no bo nam wtłaczono tak w głowę, że my mamy odpowiedzi na wszystkie pytania i wszystko, co się nauczyliśmy w seminarium, cała teologia w ogóle cię postawi na nogi, tak, i wszystko będzie dobrze. I nagle konfrontujesz się jakby z sytuacją, w której ty nic nie możesz i nic nie działa. Dla mnie bardzo nawróceniowym było spotkanie z pewną panią, osobą skrzywdzoną, gdzie słucham o jej traumie, nie? O tym, jak ona obecnie funkcjonuje. Nie? I w takiej bezradności mówię, wie pani co, ale ja nie wiem, co mam pani powiedzieć, ja mogę z panią tylko być. Ona mówi, ja nie oczekuję żadnych odpowiedzi, bo mi nic nie pomaga, jedynie chcę, żeby ojciec przy mnie był. Nie? I to apostolstwo bycia, nie? Apostolstwo obecności, nie? Tego, że czasami trzeba się zgodzić na to, żeby być przy tym człowieku, po prostu, żeby przy nim być. Nie, ja miałem też, wiesz, tak, może doleję oliwy do ognia, ale...
Dawaj,
wiesz, miałem takie doświadczenie towarzyszenia księdzu, strasznie pogubionemu, nie? Ksiądz homoseksualny, nie, i przychodził do mnie, przychodził za każdym razem. To trwało jakby długi, długi czas i kiedyś poszedł, mi opowiadał, tak, do jakiegoś księdza na rozmowę, spowiedź, tak randomowego, nie? No i ten go po prostu zjechał od góry do dołu. On do mnie przyszedł, jakby znowu jakoś tak roztrzaskany. I wiesz, i to była długa droga po prostu bycia przy nim w jego biedzie. I pamiętam, jak się już rozstawaliśmy jakoś, no bo też zmieniałem miejsce zamieszkania. Nie, on mi na końcu powiedział jakby taką rzecz, nie? Jakby dzięki, że nigdy ze mnie nie zrezygnowałeś, bo być może sam z siebie bym zrezygnował. Z tego, co wiem, dzisiaj jakby ta osoba jest na drodze takiej, no, głębokiej przemiany, integracji, tak, zrozumienia siebie, jakby powrotu do Chrystusa, tak, ale to było, nie, przez ileś lat, nie, bycia przy człowiekiem, który był jedną wielką raną. Oczywiście można go teraz wyzwać od czci najgorszych, nie, ale bardzo zapamiętałem, nie, to, kurczę, dzięki, że nie zrezygnowałeś ze mnie. I wiesz, i mogłoby również być tak, że ja bym nigdy nie zobaczył owoców w życiu tego księdza, nie, żebym nie zobaczył i tyle. Nie, może bym tak pobłogosławił jego grupę i tyle.
Strasznie piękne, co mówisz, że wiesz, do końca życia ktoś może wcale nie wrócić do, że tak powiem, normalnej pozycji w kościele, nie wrócić do sakramentu, właśnie nie wrócić do normalnego tego. Dlaczego my mamy ten pomysł, że to oznacza, że Pan Bóg z nim nie jest, że Pan Bóg jakby go nie prowadzi w tym, nie?
No. Wiesz, jednocześnie, no właśnie, to są tak indywidualne historie. Ja też się rozkochałem, wiesz, we Franciszku, który mówi o indywidualnym rozeznawaniu. Nie? I to nie znaczy, że teraz tak dokonujemy jakiejś relatywizacji prawdy.
Oczywiście, że oznacza.
Jest prawda, tak, jakby mamy katechizm, wiemy, jakie jest nauczanie Kościoła, jednocześnie, no, każdy ten człowiek jest osobną historią, sumą zdarzeń, ran, tych rzeczywistości, o których wie, a nawet nie wie, tak, i po prostu bycie przy nim. Wiesz, tylko to jest o wiele trudniejsze, nie? Bo trzeba się zgodzić na własną bezsilność.
Oczywiście, że tak.
Nie? Ja wielokrotnie doświadczałem tego, że najtrudniej mi było w tym, żeby wytrzymać ciszę, nie, w rozmównicy. Nie? Że często te nasze spotkania, wiesz, godzinne, 50 minut, to była cisza i to było zbieranie łez, bycie po prostu przy tej zranionej egzystencji, zranionym życiu. Nie? Zgodzić się na własną też bezsilność w tym momencie. Jednocześnie ja głęboko w to wierzę, nie? Głęboko wierzę w wierną obecność, która po prostu przemienia, w apostolstwo obecności. Nie, bo ostatecznie też często powtarzam, nie, że ludzie nas ranią, relacje, tak, nas jakoś niszczą, wykoślawiają, ale również relacje nas leczą, przemieniają, uzdrawiają. Nie? Wierny przyjaciel lekarstwem życia. I myślę, że to jest to, co możemy też zaproponować, nie, człowiekowi. Że ja wierzę, głęboko wierzę, że w tym świecie, w którym coraz bardziej jesteśmy online, ja mam nadzieję, że Kościół w przyszłości będzie takim, wiesz, strażnikiem relacji, więzi, nie? Że tak jak kiedyś powiedzieli o nas, patrzcie, jak oni się miłują, to może
patrzcie,
w przyszłości...
jak oni się spotykają w realu.
Tak, no patrzcie, jak oni potrafią się przyjaźnić, nie? Patrzcie, jak oni potrafią więzi, nie? Więc trochę to jest o tym, nie?
To, co mówisz o tym byciu w ciszy, wiesz, ja mam jedno z najpiękniejszych doświadczeń w życiu. Przychodziło do mnie kiedyś, to już było dawno temu, z 10 lat temu. Młoda kobieta, 20 parę lat. Widziałem się z nią 5 albo 6 razy. Na pewno 5, a możliwe, że 6. To było na przestrzeni, każde było w odległości tam pół roku nawet, to trwało kilka lat. To się umawiała na spotkania ze mną. Ja zawsze, jak jestem gdzieś na rekolekcjach, to można ze mną się umówić na rozmowę, na spowiedź i tak dalej, nie? I ona za pierwszym razem, jak przyjechała, usiadła, widziałem, że jest w bardzo złym stanie, nie powiedziała ani słowa przez 30 minut. I po 30 minutach wyszła. Ja oczywiście na początku byłem bardzo, wiadomo, zdziwiony i też trochę zirytowany, kto mi tu marnuje czas, dlaczego ja tu siedzę, ona nic z tego. Ona nie była w stanie nic powiedzieć. Po prostu po pół godziny wyszła. Więc mówię, Boże, co sobie, miałem jakieś dziwne spotkanie, nie? I ona się umówiła za pół roku znowu. I sobie 5 spotkań wyglądało dokładnie tak. Ona 5 razy była u mnie w odległości pół roku, przez pół godziny siedziała, nie była w stanie powiedzieć ani słowa. Dopiero za 6. razem otworzyła usta, wyspowiadała się i powiedziała, że ona mnie w ogóle przeprasza, że zmarnowała mi tam 5 spotkań i tak dalej, ale ona mówi właśnie, ona ciągle czekała, czy ja wytrzymam, czy ją wyrzucę. No bo ją cały czas wyrzucali. I to nie jest tak, że ona to robiła specjalnie, ona po prostu nie miała w sobie gotowości i odwagi, żeby tego, nie, żeby się otworzyć, nie? Chociaż to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie, oczywiście byłem zirytowany i byłem, wiadomo, wkurzony. Nie tak, że to przyjmowałem, o Boże, jak cudownie siedzimy sobie w ciszy i teraz będę cię tutaj jakby cierpliwie wysłuchiwał twojej ciszy, ale no to jest właśnie to, nie? Mateusz, muszę cię pogrążyć na koniec jeszcze bardziej, bo tu muszę cię doprowadzić do zagłady internetowej. Bo powiedziałeś jeszcze jedną rzecz, która jest mi bardzo bliska, ale która jest po prostu 100% herezją. Bo powiedziałeś takie coś właśnie a propos tego, że ktoś może do końca życia nie odnaleźć jakiegoś Pana Boga, znaczy może nie tak, nie doznać ratunku w tym życiu, nie? Że jakby ten ratunek, który my oczekujemy, jesteśmy też tak pewni, że my to właśnie mamy robić, bo mamy to ludziom dawać, on nie nadejdzie. I powiedziałeś, że no ale oczywiście wierzysz w to i masz taką nadzieję, że jest sens, że on nadejdzie w tym spotkaniu człowieka w śmierci, po śmierci z Bogiem. Proszę potwierdź to publicznie, że można się nawrócić po śmierci w spotkaniu z Bogiem.
Wiesz co, to tutaj zahaczę o wątek teologii wschodniej, który jest mi bardzo bliski, mianowicie tajemnica Wielkiej Soboty. My w Kościele Zachodnim, tak, Wielka Sobota, wiemy jak wygląda, czyli tak, święconki, nawiedzanie grobów, no i też jakaś bezradność wobec tej ciszy. Nie? Natomiast jak patrzymy na teksty patrystyczne, nie? Jeżeli chodzi o Wielką Sobotę, to Chrystus po śmierci na krzyżu schodzi do otchłani i idzie i głosi Ewangelię wszystkim tym, tak jest, którzy żyli przed nim i go nie spotkali, ale również wszystkim tym, którzy żyli po nim i też nie mieli okazji go spotkać z jakichkolwiek różnych względów. Również ci, którym być może opowiedziano złą nowinę albo fałszywą nowinę przez nas duchownych. Więc ja głęboko wierzę w tajemnicę Wielkiej Soboty, że nawet jak człowiek tutaj z jakichś względów, nie wiem, pogubi się, poharata, to życie tak na zewnątrz będzie takie, można powiedzieć, ktoś kreskę na nim położy, to głęboko wierzę i mam nadzieję, że w tajemnicy Wielkiej Soboty, która jest zakryta przed naszymi oczami, Chrystus opowie mu dobrą nowinę, nie? Jego dobrą nowinę, jego Ewangelię. No i mam nadzieję, że jego właśnie tam i uzdrowi, i zbawi, tak, i zewangelizuje, i nawróci. I każdy może sobie podstawić tutaj dowolne słowo, ale tak duży, taki, dużą taką wielką nadzieję mam w Wielkiej Sobocie. Wiesz, jak co roku, jak przychodzi Wielka Sobota, ja się zachwycam tym, nie, że...
Najmniejszy dzień w Kościele.
Nie, że ona nie ma, zobacz, nie ma liturgii, ale jednocześnie ma misterium. Nie? Misterium spoczywania Pana w grobie, misterium tak zejścia do otchłani, misterium tego, co się dzieje w tej tajemnicy. I bardzo często sobie, wiesz, w te Wielkie Soboty, jak jestem na adoracji, jak jestem na modlitwie, sobie myślę o tych, którzy są w otchłani i co tam Pan Jezus robi, nie? Jak ten... I potem, nie? Zobacz chociażby w ikonografii, co mamy. Chrystus wychodzi z grobu i trzyma Adama i Ewę, nie? Bo ojcowie mówią...
Ważniejsza ikona.
W pierwszej kolejności poszedł zwiastować dobrą nowinę rodzicom, nie? Prarodzicom. I wiesz, i też myślę, że i nam opowie tą dobrą nowinę, nie? Mateusz tutaj trochę przegiąłeś, tu podkoloryzowałeś, nie? Tu w ogóle przestrzeliłeś. Ja ci wytłumaczę, o co chodzi w tych przypowieściach, nie? Że on też będzie nas ewangelizował w tajemnicy Wielkiej Soboty.
Postawmy tu kropkę nad i dla wszystkich, którzy będą chcieli to potem cytować, żeby cię oskarżyć. Czy to cię doprowadza do nadziei, powtarzam, nadziei.
Nadziei.
Powszechnego zbawienia?
Tak. Yes.
Nic więcej nie potrzebuję.
Ale to jest, wiesz, pragnienie Jezusa.
Nieprawda, to jest heretyckie gadanie Szustaka i tam jeszcze paru innych.
Jezus ma jedno pragnienie, zbawić wszystkich ludzi.
Ja to mówię od 20 lat i wszyscy mi mówią, że ciągle na mnie piszą listy do prowincjała, że jestem heretykiem, należy mi zakazać głoszenia, bo głoszę powszechne zbawienie. Mateuszu, niezmiernie ci dziękuję za to spotkanie i za tą rozmowę. To są fantastyczne rzeczy, które powiedziałeś. Kochani, bardzo wam również dziękujemy za to spotkanie, ten odcinek. Bardzo wam polecam Facebooka i Instagrama Ojca Mateusza. Pieśń Humbaka, bez względu na to, czy ktoś lubi humbaki, czy nie lubi, to tam są naprawdę dobre teksty. Też jeżeli, kochani, no bo statystyka jest jaka jest, prawdopodobnie słucha nas też trochę osób skrzywdzonych, jeżeli poszukujecie pomocy, może do tej pory się baliście, sięgnijcie po nią. Mateusz, czy to zrobi Mateusz, a nie tylko oczywiście. Są takie miejsca, gdzie warto się zwrócić. Mateuszu, dziękuję ci bardzo i mam nadzieję kiedyś do jeszcze spotkania.
Dzięki również.
Dzięki wam i do następnego odcinka. Z Bogiem, wszystkiego pięknego. Pa, pa.
Hej.